Ptak Paweł pierdolnął o parapet. No bo trzeba rozgrać aparat mowy, Hubert.
Filip.
Hubert.
Witam cię w ten radosny, wspaniały, celebracyjny dzień.
Prawie wiosenny, po nieco dłuższej niż ostatnie podcastowej przerwie, ale za to przychodzimy z mięsem państwu dać je.
Tak jest, wraz z Odwilżą podcast Hammerzeit wraca z krótkiej hibernacji po to, aby przyznać nagrody, które rok rocznie, z małymi przerwami pewnie, nawet to jest niesamowite w ogóle, że co roku mówimy, że rozdajemy je co roku, ale nigdy nie mamy weny, żeby sprawdzić, ile razy je rozdawaliśmy.
Nie, na pewno była przerwa w którymś momencie, ale też wiem, że ostatnio było tak, że rozdaliśmy nagrody za miniony rok, czyli złote trzonki podcastu Hammerzeit, wirtualne nagrody za osiągnięcia w popkulturze. Rozdaliśmy w maju kiedyś i w zeszłym roku powiedzieliśmy, że nie trzeba szybko
więc
nadrobić.
Od razu. To pamiętam.
Tak. Pierwszy styczniowy odcinek był.
Ale więc... która to jest edycja, sobie nie przypomnimy. W każdym razie nagroda jest szalenie prestiżowa. Numer tego odcinka to 275. I myślę, że tym samym możemy przystąpić do ceremonii, która jak za każdym razem przypomina nam, że z roku na rok coraz mniej zapamiętujemy rzeczy, które oglądamy. Oho. I coraz trudniej jest nam wybrać nie tylko same kategorie, ale i odpowiedzi do tych kategorii, bo okazuje się, że jak myślę o rzeczach, które oglądałem po roku poprzednim, to nie wiem, może z 10 pozycji, które mi przychodzą na myśl od razu, a na resztę muszę się tak namęczyć i tak żałuję, że na przykład HBO Max albo Disney Plus albo Sky Showtime nie mają tej funkcji viewing history.
O.
Bo Netflixowa funkcja Viewing History bardzo pomaga mi w nominowaniu do nagród Złotych Trzonków.
Niezmiennie moim Viewing History jest ocenianie rzeczy na Filmwebie. To jest moja biblioteka popkulturowych osiągnięć, ale zgadzam się, że Viewing History to jest bardzo dobry mechanizm, ale nie wszyscy są tak user-friendly, mówiąc po polsku, jak platforma Netflix, która nie sponsoruje tego odcinka, ale jak dobrze pójdzie, to w marcu pogadamy o nieśmiertelnym Tomim Shelby, który jest Netflixowym filmem oficjalnie.
Tak, i który ma bardzo dobry trailer, bardzo rasowy trailer i bardzo dobry tekst w tym trailerze. Tak, niech ktoś mu powie, kim jestem. To jest najlepszy moment tego trailera i to piękne palenie Tomiego Shelby'ego jest cudowne.
Więc Peaky Blinders wrócą w marcu do państwa w podcaście i w ekranie. I to jest jedyna dygresja, jaką czynimy w tym odcinku, bo zajmiemy się trzonkami, chwycimy je, Hubert, mocno w dłoń, rozgrzejemy i państwu podamy.
Tak jest. I niniejszym dżingiel. Jakiś będę musiał wymyślić, żeby tu wstawić.
Dobrze. Mili państwo, jest 20 kilka, nie policzyłem. 24 chyba, 25 kategorii. 24, licząc to pytanie dodatkowe o to, które zaraz też opadnie. 24 kategorie, Hubert.
Tak, więc nie bądźmy jak Złote Globy i przystąpmy od razu do rzeczy. Filip, kategoria pierwsza, która od razu pięknie obrazuje, jak bardzo poważnie podszedłem do tego tematu, bo to jest kategoria, którą ja wymyśliłem.
Dokładnie.
I ona brzmi: film, który powinien dostać Oscara w dowolnej wybranej kategorii, ale na bank nie dostanie. I moja odpowiedź na to pytanie brzmi: Benicio del Toro.
Czy twoja notatka jest pijana, czy niewyspana?
Nie mam zielonego pojęcia, co mną kierowało, ale uznałem, że...
Nie, ja teraz wydedukuję, Hubert, twój tok myślowy. Po prostu chciałbyś, żeby Benicio del Toro dostał Oscara za rolę w filmie, bardzo dobrym filmie, o którym mówiliśmy, Jedna bitwa po drugiej, ale nie dostanie, bo ktoś inny dostanie
tak,
rolę.
Tak, bo na bank dostanie Sean Penn, który też grał w tym samym filmie i niestety Benicio del Toro padł tutaj ofiarą tego, że ma trochę mniej spektakularną rolę drugoplanową.
Dokładnie, ale okej, to jest, akceptujemy taką odpowiedź na to pytanie. Ja mam nudę trochę, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, kto powinien dostać Oscara, a na pewno nie dostanie. Odpowiedź jest dwuczęściowa. Pierwsza część odpowiedzi jest taka, że ten film nie jest nominowany, więc na pewno nie dostanie Oscara. Ale mówiłem już o tym wcześniej w podcaście, że gdyby ktoś się wziął, ogarnął i wysłał ministrantów naszych polskich jako kategorię nieanglojęzyczny film, co powinien dostać statuetkę, to ja bym chciał, żeby dostali, bo mi się podobał ten film. A mówiąc tak ogólnie, to mój zachwyt nad Grzesznikami jest wszechobecnie znany, więc ja bym bardzo chciał, żeby Grzesznicy dostali za Best Movie, chociaż obiektywnie Jedna bitwa po drugiej jest lepszym filmem. Dlatego też Grzesznicy nie dostaną, ale to dlatego, że horrorowe rzeczy nigdy nie dostają Oscarów, więc przewiduję, że tak się stanie.
Ale to jeśli nie dostanie, a sam mówisz, że inny film jest lepszym filmem, no to chyba jednak słusznie.
Słusznie, ale ja bym chciał, rozumiesz? To by było takie moje, typa, zobacz, film o wampirach dostał Oscara, ale czad.
Ja tu jeszcze zaznaczyłem sobie na liście drugiego kandydata w tej kategorii i jest to film Avatar, głównie dlatego, że po tym jak obejrzałem te dwa odcinki Corridor Crew, w której pan z Weta Digital opowiada o sposobie, w jakich tworzą efekty specjalne dla filmów Avatar, to mózg mi eksplodował absolutnie. W związku z tym jest to totalna magia. Tak jak powiedziałem, James Cameron żyje w przyszłości i w ogóle produkuje filmy tak, jak się będzie to robić za lat 30. I choćby z tego powodu powinien Avatar dostać za efekty specjalne, a na bank dostanie jakiś inny film, w którym są, wiesz, bardzo dyskretnie użyte, tak, że ich nie widać i że w ogóle się nie rzucają w oczy.
Bo prawdopodobnie masz rację, ale tak, Avatar jako osiągnięcie technologiczne, to jest szczyt szczytów i jeszcze długo ten szczyt nie zostanie przez nikogo innego zdobyty. Dobrze, kategoria pierwsza z 24.
Taka rozgrywkowa, taka rozgrzewkowa,
odhaczona.
Brawa.
Dziękujemy wszystkim nominowanym, gratulujemy zdobycia nagród, które w sumie nie wiem, kto zdobył nagrodę. Bardziej ten Jedna bitwa, czy bardziej Grzesznicy?
Właśnie swoją drogą, to też sobie zdałem sprawę, że my rozdajemy nagrodę, a tak naprawdę to mówimy i co sądzimy, ale nie decydujemy.
Dobrze, to kategoria rozgrzewkowa nagrody nie dostanie, bo nie, ale druga może dostanie.
Druga kategoria to jest kategoria, która powraca u nas bardzo często.
Oj, zdecydowanie. I to jest bardzo dobra kategoria, bo trochę mówi, że nawet tak doskonale obyci w popkulturze światowcy jak my też nie oglądają wszystkiego. I ta kategoria nazywa się najlepszy film, którego nie widzieliśmy.
Swoją drogą to jest kategoria, która by pozwoliła uczciwie oceniać filmy członkom Akademii Filmowej, bo prawdopodobnie większość filmów, które oceniają, nie widzieli.
A to nie było tak, że oni w zeszłym roku jakiś wydali jakiś dekret, że
wydali
trzeba
dekret,
oglądać?
Że trzeba obejrzeć, ale jak to, czy co, stawiają przyzwoitkę przy panu reżyserze i mówią oglądasz. Nie wiem, a może robią jakiś quiz ze znajomości fabuły, zanim mogą zagłosować, nie mam pojęcia. W każdym razie, jeśli ktoś wie, to możecie się chętnie z nami podzielić, chętnie przyjmiemy wasze tutaj informacje.
Dobrze, moje nominacje są dwie w tej kategorii.
To ja mam aż cztery.
No to pięknie, to wybierzemy.
Ale pewnie się będą pokrywać częściowo.
Nie wiem, Hubert, nie wiem. Jedna jest niszowa dla takich zboczuchów jak ja, a druga jest taka, co nie mogliśmy jeszcze jej obejrzeć, bo nie było premiery w Polsce i od tej zacznę. Jest to nowy film pana Parka Chan-wooka, Chan-wook Parka, czyli Bez wyjścia.
A, z tym typem ze Squid Game.
Tak, co powinien... To generalnie o rekrutacji. Nie można zdobyć roboty, bo świat jest okrutny i trzeba zabijać bogatych i innych kandydatów na to samo stanowisko. Film będzie miał premierę w marcu, ale oficjalnie jest produkcją zeszłoroczną i podobnież jest wybitną produkcją. Dlatego bardzo chętnie bym go obejrzał i bym go nominował do wszystkich możliwych nagród, ale jeszcze nie mogę.
Jest to bardzo dobra propozycja, Filip. Akceptuję ją.
A druga propozycja to jest niszowy film z gatunku chcemy powiedzieć o bardzo prostym do zrozumienia problemie w sposób skomplikowany, czyli kręcimy horror o dzieciakach, które się bullyingują w szkole, czyli są łobuzy, które, wiesz, napadają na inne dzieci. Tak. Ostracyzm społeczny, tylko że to jest w formie tytułowej zarazy. Czyli, że wiesz, on ma zarazę, jak go dotkniesz, to zamienisz się w jakiegoś stwora. I to jest film pod tym Kutis. Zaraza, w którym gra, tak, poniekąd, w którym gra też Joel Edgerton, którego będziemy mieli gdzieś tam, myślę, wymienionego po drodze.
Oj, no, nie antycypuj.
Ale podobno jest bardzo fajny i ja lubię takie tak zwany, wiesz, elevated horror, czyli to jest poważny, życiowy problem, który pokazujemy w sposób krwawy i spooky. Więc Bez wyjścia oraz Zaraza. To są moje nominacje.
No dobra, to ja poszedłem dużo łatwiejszą ścieżką niż ty, jakieś niszowe horrory. Ja po prostu wybrałem cztery filmy, które wiem, że prawdopodobnie były niezłe, ale ich nie obejrzałem i domyślam się, że ty być może też ich nie obejrzałeś. Pierwszego raczej nie miałeś okazji zobaczyć, bo jest to jeden z filmów nominowanych do Oscara, czyli pan Tajny Agent z Wagnerem Mourą, który go jeszcze chyba w kinach nie ma, albo przedpremierowo jest dopiero to.
Przedpremierowo był na pewno, wydaje mi się, że jakoś za chwilę premiera. No.
Tak, drugi to jest film Wesa Andersona o byciu Wesem Andersonem, czyli film Fenicki Układ, którego chyba też nie widziałeś, bo mamy dosyć Wesa Andersona chwilowo, ale moja żona powiedziała, że jest całkiem niezły.
Jest dostępny na którejś platformie już teraz, można go kliknąć i obejrznąć od razu.
Na Sky Showtime, a tak, ale jak dobrze wiemy, pan Wes Anderson to jest master filmmaker, także no już nie z reżyserem filmowym, tylko z mistrzem filmoróbstwa. Mam także zaznaczony film Ostatni Wiking, bo ponieważ bardzo chciałbym go obejrzeć.
Why not?
Mads Mikkelsen zawsze na propsie. Mm-hmm. I nie widzieliśmy, znaczy nie wiem, czy ty widziałeś, ale nie. Ja nie widziałem filmu Eddington.
Ciągle nie, niezmiennie nie, ale trochę mi, że tak powiem, rurka zmiękła po tym, jak te oceny filmu Eddington okazały się być dużo mniej entuzjastyczne niż nawet Bo się boi.
Dlatego wymieniłem te cztery filmy, a pogrubionym fontem zrobiłem Tajnego Agenta, bo to pewnie może musi być dobry film.
Myślę, że mogę się zgodzić z racji tego, żebyśmy przyznali cokolwiek komukolwiek, więc bo bym bardzo nabiegał, nacierał i cisnął na film bez wyjścia, ale z racji tego, że premiera jest w marcu, to pójdziemy sobie na niego i sobie o nim opowiemy w podcaście później.
Na 100%.
A dzisiaj teraz złoty trzonek za nieobejrzenie filmu dla Tajnego Agenta.
A czy poza Tajnym Agentem, Filip, nie obejrzałeś jeszcze któregoś z filmów nominowanych w kategorii najlepszy film?
Na pewno, tylko nie pamiętam, co jest nominowane jeszcze.
Frankenstein.
Ciągle nie widziałem.
Formuła pierwsza, co jest absurdem totalnym, bo ten film jest spoko takim zwyklakiem, ale absolutnie nie zasługuje na żadną nagrodę.
Jakoś mi się nie chce oglądać. Z racji tego, że lubię grać w gry samochodowe, a jakoś nie oglądałem ostatnio żadnych samochodowych dużych premier filmowych i kontynuuję ten trend.
Dobrze, czyli tych dwóch, to dalej będziemy wymieniać. Czekaj, mamy Frankensteina, mamy F1, mamy Wartość Sentymentalną, mamy oczywiście Bugonię chyba, mamy
Bitwę, mamy Grzeszników
i mamy Hamneta.
I Hamneta mamy i coś jeszcze, powiedz, 9.
I coś tam jeszcze. Ja chyba tylko jeszcze Frankensteina mam do nadrobienia i Tajnego Agenta w każdym razie. Dobrze, Filip.
Odhaczony.
Czekaj, kategoria rozdana, tak?
Kategoria rozdana, Tajny Agent.
Dobrze, czy ty chcesz przeczytać kolejną kategorię, czy ja?
Ty przeczytaj, bo twój pomysł i ja nie odpowiem.
Nie, bo to jest film, który, to jest kategoria, która jest rozwinięciem kategorii poprzedniej, czyli najlepszy film, którego nie widział Filip, bo nie ma Mubi.
Tak. Hubert niezmiennie jest subskrybentem, a ja nie.
W tym miejscu trzeba napomknąć, że platforma Mubi także nie jest sponsorem tego odcinka, ale z każdym odcinkiem nagrywanym liczę, że kiedyś zostanie. Filip, to była bardzo tak na szybko stworzona przeze mnie kategoria, tak, tak nagle wpadł mi taki pomysł, po czym się okazało, bo tam jest historia oglądania, że w roku 2025 obejrzałem na Mubi tylko dwa filmy, które powstały w roku 2025.
Okay. Czyli nadrabiałeś klasyki.
Wszystkie
rozumiem.
Pozostałe były starsze, więc spośród tych dwóch filmów chciałbym dać ci wybór i żebyś wybrał, który jest lepszym filmem, którego nie widziałeś.
Poproszę.
Pierwsza propozycja to jest film Mastermind pani Kelly Reichardt. A drugi film to jest Magic Farm, nie pamiętam kto jest reżyserem, ale gra w tym filmie Chloe Sevigny.
Powiem tylko, że widziałem cokolwiek na temat filmu Mastermind przeglądając internet, więc to jest mój wybór, bo to drugie nie wiem co to jest nawet.
Jest to bardzo dobry wybór, bo film Mastermind był filmem dużo lepszym niż film Magiczna Farma, natomiast żaden z tych filmów nie był najlepszym filmem, jaki widziałem na Mubi w tym roku poprzednim na pewno, natomiast po prostu nie miały konkurencji.
No więc i pięknie.
Gratulujemy pani Kelly Reichardt, dostała nagrodę.
Okej, kategoria numer 3, taka duża, nazywa się najlepszy film, w którym aktor lub aktorka gra dwie role. Jak się okazuje, w tym roku taki trend się trochę zrobił. Czyli w tym, czyli w zeszłym, czyli w 2025.
Ja nawet wiem, kto zapoczątkował ten trend i nie było to w 2025.
Na pewno był to film jakiś na przykład z 1987.
Nie, bardziej mi chodziło, że w drugiej połowie 2024.
To co było wcześniej?
Sonic 2 i tam był Jim Carrey w podwójnej roli. I gdyby nie fakt, że to jest film z 2024 roku, to on powinien wygrać w tej kategorii bezapelacyjnie.
Sonic 3.
Aha, tak, rzeczywiście.
One są wszystkie takie same, ja wiem, ale Sonic 3.
Rzeczywiście,
dobrze.
To już jest trzecia część.
Ale oficjalnie obejrzeliśmy go w styczniu, więc jak na uparciucha moglibyśmy go wrzucić tutaj do kategorii.
No, można by.
Bo
można
ja
by.
Naciągam limity chronologiczne, jeżeli chodzi o rozdawanie naszych wirtualnych statuetek. W każdym razie z szybkiego researchu, tych filmów jest chyba troszkę więcej, ale najważniejsi przedstawiciele tego trendu, czyli że mamy aktora lub aktorkę, który w ramach 100 minut fabuły oglądanej w kinie wciela się w dwie różne role. Mamy filmy, oczywiście Grzesznicy, gdzie jest dwóch Michaelów B. Jordanów.
Tak.
Mamy film Małpa, który jest w reżyserii tego pana od Kodu Zła.
Podobno.
Obejrzałem go i tam gra ten typ, co grał ostatnio w Białym Lotosie złego, bogatego chłopaka. Ostatnio, czyli wcześniej niż ten sezon. Jak on się nazywa w ogóle? Rozumiesz, o co mi chodzi? Czekaj, bo teraz się zakałapućkałem, muszę sobie przypomnieć. Wszyscy Państwo wiedzą, kim on jest, bo on też grał w bardzo dobrym serialu Gentlemani na Netflixie, eleganckiego gangstera. Theo James, czyli ma na imię tak, jak ma na nazwisko, albo nazwisko tak, jak na imię.
Ten łysy.
Ten łysy co łysy?
Nie, ten stary łysy to nie jest Theo James, nie, ale pasuje mi do Theo Jamesa.
Młody, przystojny, z brytyjskim akcentem w serialu i Punisher. Z amerykańskim akcentem...
Punisher, zły z Punishera. Kolega zły Punishera.
W serialu?
Tak.
W tym nowym?
Tak. Przystojny, co potem się zrobił.
Ben Barnes.
To nie on.
To też nie on.
Dobrze.
A wszyscy są piękni, Hubert bogaci. W każdym razie Theo James grał dwie role, bliźniaków. Jest film Predator, w którym mamy Elle Fanning w roli robotki dobrej i robotki złej.
A myślałem, że powiesz, że ten sam aktor grał kilku Predatorów. Bo to...
A to nie, ten sam
bo
aktor...
Bo wszystkie Predatory wyglądają tak samo dla białego człowieka.
Nie, ale jest ten typ, który grał roboty. Androidy te wszystkie takie same, więc dodatkowo
tak.
Jest ten gość, który grał jeszcze dodatkowo Aliena w serialu o obcym.
Tak.
Mamy jeszcze film Mickey 17, czyli 17 Michałków.
No właśnie, ale pytanie, czy tu mamy dwie role, czy dwie
nawet
lub więcej?
No dwie lub więcej, no dobra, ale dwie główne, no bo potem mieliśmy dwóch Pattinsonów. I Superman, gdzie przez większość czasu mamy tylko jednego Davida Corenswetta jako Supermana, a potem, o nie, szok, niedowierzanie!
Nikt się nie spodziewał.
Nikt się nie spodziewał. Młot Borgo. Jak się nazywa ten kraj? Nie pamiętam.
Bugoni.
Młot Bugoni, ten typ zamknięty w kostiumie, to jest klon Supermana, zły Superman z leniwym okiem. Koniec wymieniania filmów.
Nie, jeszcze jest jeden film, którego ty nie widziałeś, a ja widziałem go w samolocie, czyli jest to film Alto Nights, gdzie Robert De Niro gra jednego starego gangstera i drugiego starego gangstera i ci gangsterzy się nie lubią za bardzo.
Nie lubieją się.
Najpierw się lubieją, a potem się już nie lubieją tak bardzo i trochę próbują się nawzajem pozaaresztowywać lub pozabijać. Jest to całkiem dobrze zagrana, bo to jednak Robert De Niro rola w filmie, który też nie jest najgorszy, ale też nie jest filmem, który można zapamiętać po wsze czasy. Także Filip, niniejszym zaznaczyłem pogrubionym fontem, no to rzecz zupełnie oczywistą, nie? Bo jednak Michael B. Jordan w podwójnej roli czerwonym kapelusiku, w niebieskim kapelusiku zagrał to tak, że można było ich bardzo łatwo odseparować, można było wiedzieć, kiedy który występuje i nie tylko dlatego, że jest oznaczony odpowiednim kolorem.
Tak.
Ale tak, no nie wiem na ile to jest zasługa samego Michaela B. Jordana, chociaż należy go pochwalić za tę podwójną rolę, a na ile jest to po prostu rzeczywiście zasługa tego, że Sinners nie ma ścieżki, a jest filmem, który zrobił na nas wrażenie gigantyczne.
Zdecydowanie zgadzam się, Grzesznicy powinni otrzymać wirtualną nagrodę w tymże, w tejże kategorii, aczkolwiek tutaj z kolei znowu nawiązując do wspomnianych przez ciebie chłopców z Corridor Crew, czyli oglądaczy efektów i komentujących efektów, że Michael B. Jordan był często deepfake'owany w scenach, gdzie jest ich dwóch i jest jakiś fizyczny kontakt między nimi, a strasznie się zachwycali tym, jak Mickey 17 był zrobiony, jak był podwójny Pattinson. Dużo bardziej skomplikowane były te ujęcia i dużo więcej wysiłku poszło w to, żeby realistycznie przedstawić ten element. Tym niemniej ja chciałbym przyklasnąć wszystkim, bo uważam, że to jest super trudne tak z punktu technicznego, żeby to wiarygodnie pokazać na ekranie, oraz z punktu aktorskiego, bo żeby jednak tą samą postać w inny sposób trochę sprzedać, żebyś ty widzu uwierzył, że to nie jest jedna osoba, to jest duża sztuka, więc oklaski dla wszystkich.
No ale tutaj od razu możemy też chwilę pogadać na temat tego, co jest łatwiejsze według ciebie, czy łatwiej jest zagrać, tak jak Michael B. Jordan, bliźniaków, gdzie jednak te podobieństwa także w zachowaniu muszą być dużo większe, czy zagrać dwie odrębne osoby, tak jak w przypadku filmu Alto Night, gdzie Robert De Niro postanowił zagrać dwóch gangsterów, którzy nie są ze sobą w ogóle spokrewnieni.
No właśnie ciekawe. Mam wrażenie, że tutaj z tej listy, z tych rzeczy, które ja widziałem, to akurat Predator jest blisko tego, bo one jako androidki, o dwie wersje Elle Fanning są zdecydowanie różne.
To nie można mówić o pokrewieństwie. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest jeszcze trzeci kawałek, gdzie wyglądają dokładnie tak samo. Mm. Nie są też ucharakteryzowane, że wyglądają inaczej, ale są zupełnie sztucznie stworzonymi tworami, które mają zupełnie inną osobowość.
Więc wydaje mi się, że niuanse grania kogoś, kto jest tak blisko postaci numer jeden, postać numer dwa, czyli bliźniak, jest trudniejsze niż zagranie kogoś zupełnie innego, bo jednak aktor czy aktorka ma we krwi wcielanie się w różne postacie, więc to, że teraz grasz kogoś, to jest, wiesz, łagodnym barankiem, miłym, sympatycznym i jednocześnie grasz wersję tej postaci, która jest, wiesz, strasznie zła i bombastyczna i w ogóle, to tak jakby się grało dwie różne postacie. A zagrać, wiesz, taki tutaj delikatną zmianę, że bliźniak, to jest, myślę, że sztuka. Tak,
ale ponieważ jesteśmy zbyt głupi, żeby rozstrzygnąć, co jest trudniejsze, to po prostu wręczymy nagrodę tej osobie, która najlepiej wygląda w tank topie i z całym szacunkiem dla Elle Fanning, to jednak Michael B. Jordan, jego muskularne ramiona i potężne obojczyki są tutaj gwarantem sukcesu.
Zdecydowanie. Tak więc grzesznicy, gratulacje. Nagrodę w imieniu całej ekipy odbierze Ryan Coogler. Zapraszamy do Poznania.
Dobrze, kolejna kategoria, Filip.
Żeby, ja czytam, czy ty czytasz?
Żeby nie zatrzymywać się, myślę, że bardzo dobrze sobie radzisz z czytaniem, no, w związku świetnie. Z tym możesz przeczytać.
To też kategoria, którą ja wymyśliłem. Kategoria brzmi: najlepszy film z tych, które niemal od razu trafiły do streamingu. Czyli coś było w kinie, nie poszliśmy na to, a potem ty, ej, to ja już mogę to w domu obejrzeć? Bez płacenia dodatkowo? Tak. Wspaniale.
Tutaj kategoria była dla mnie na tyle problematyczna, że kompletnie nie pamiętam, co kiedy miało premierę gdzie. W związku z tym musiałem się trochę posiłkować inteligencją sztuczną i inteligencja sztuczna mi podpowiedziała kilka tytułów, które podobno wyszły bardzo szybko po premierze albo, jak to Netflix ma w zwyczaju, mają bardzo ograniczony
tak, 2 tygodnie w kinie, kinowy, a potem szybko
run, żeby tylko po prostu załapać na nagrody, a potem od razu cyk na platformę.
To na pewno są to inne tytuły niż te, które wrzuciłem jako sugestie, więc przeczytaj je koniecznie.
Dobrze, Hubert. Więc filmy, które zasugerował mi bliźniak googlowy, to są filmy Wake Up Dead Man.
Tak, no to wiemy, bo Netflix.
Podobno film Black Bug trafił bardzo szybko na streaming.
Sprawdziłem to 6 miesięcy w przypadku Polski, więc to nie jest świetny film. Bardzo lubię ten film, Szpiedy, ale...
W pytaniu nie było w Polsce, tylko że w ogóle do streamingu.
Okej, okay, no dobrze,
tak,
może być.
I trzeci film, który założyłem, że trafił szybko, bo obejrzałem go zupełnie niedawno, a wydaje mi się, że też całkiem niedawno był w kinie, to jest film o Bruce Springsteenie.
A to chyba tak, też mi się wydaje, że był niedawno w kinie, to mógłbym go dorzucić tu do listy, ale nie widziałem tego filmu, więc nie jestem w stanie go nominować. Z tych filmów, które ja widziałem, które były względnie szybko, czyli między 1,5 a 3 miesiące, Towarzysz, tudzież Kompanion, czyli znany na przykład z The Boys Jack Quaid, który ma dziewczynę i w połowie filmu okazuje się, że dziewczyna jest robotem, którego on sobie kupił, żeby mieć dziewczynę, bo przecież sam nie może. Obecność, część 4, czyli znany horror, seria horrorów o państwu, którzy egzorcyzmują, na oparty o prawdziwe doniesienia historyczne. Love Hurts, czyli Short Round, który bawi się w Jackiego Chana, Ubu-Dubu, Karate Ciach-Ciach. I Państwo Rose, czyli nowa ekranizacja książki, którą też zekranizowano kiedyś, gdzie Benedict Cumberbatch i Olivia Colman się nienawidzą.
Spośród tych 4 filmów widziałem tylko Państwa Rose i był to film taki 5,5 na 10 według mnie, więc żaden z tych filmów nie kwalifikuje się do tej nagrody, więc ja przydzielam tę nagrodę Bruce'owi Springsteenowi, bo jest całkiem niezłym filmem, który nie przegaduje tematu depresji i w bardzo minimalny sposób robi to, co zazwyczaj wszelkie biografie znanych i bogatych ludzi robią, to znaczy pokazują, jacy oni są umęczeni i jak są strasznie przeżywają katusze, kiedy się taplają w tych swoich basenach i między...
Artysta cierpiący z milionami dolarów
między luksusowymi mieszkaniami, jak się Bruce Springsteen przemieszcza swoim nowoczesnym, jak na tamte czasy, i sportowym bardzo samochodem, ale cierpi depresyjnie.
No, Jeremy Allen White ma taką twarz, że on ciągle cierpi.
Tak, chyba. Zazwyczaj w filmach jest to pokazywane tak, przynajmniej dla mnie, średnio przekonująco. Tutaj było to, myślę, bardzo dobrze zresearchowane, więc film jest całkiem fajny, nieprzegadany, więc moja nagroda leci do tego filmu, ale Filip, masz prawo oczywiście też wyznaczyć swojego zwycięzcę.
Moim zwycięzcą z tych rzeczy, które ja zasugerowałem, to jest film Kompanion, tudzież Towarzysz, bo bardzo pozytywnie mnie zaskoczył jako taki, wiesz, krwawy, pochodna slashera, ale przy tym zabawny i jednocześnie będący takim mikrokomentarzem na temat uzależnienia od technologii, nie głupim całkiem, więc to jest typ filmu, który powinien świetnie sobie poradzić w kinach, ale pan dystrybutor albo pan wytwórnia powiedział, nie, za wolno zarabia pieniądze, więc szybko wrzućmy go do bibliotek domowych, bo tak będzie lepiej. Obejrzałem, podobało mi się, ale z racji tego, że możemy dokonać elewacji podcastu, żeby był, wiesz, lepszy, wyższy kulturowo, to zgodzę się z Bruce'em, bo wiem, co to za film, wiem, kto w nim gra, Hubert, więc niech będzie.
Aczkolwiek fajnie by było, gdyby wygrał film Obecność 4, bo wtedy to byłby prawdopodobnie pierwszy film z czwórką w tytule jako czwarta część serii, która dostała jakąkolwiek nagrodę.
Nie, niestety Obecność 4 nie była najlepszą częścią absolutnie tej serii, więc przemilczmy ją tutaj w rozmowie.
Brawo, gratulacje dla pana Bruce'a Springsteena, dostał kolejną nagrodę, którą będzie mógł sobie postawić na kominku. Tymczasem, Filip, kategoria, którą ja wymyśliłem i która odpowiada mojej tradycyjnej przypadłości, czyli najlepszy film lub serial, który obejrzałem, bo chciałem coś obejrzeć, ale nie miałem siły na coś porządnego. Czyli taki film, kiedy siada się na kanapie i mówisz, nie mam w ogóle siły na życie, w związku z tym muszę coś włączyć, ale to nie może być nic dobrego, nic, na czym specjalnie mi zależy, bo nie wiem, czy wytrwam do końca i nie wiem, czy mi się w ogóle będzie chciało to oglądać. A może sobie w połowie pójdę i zrobię kanapkę na przykład.
No to skoro wymyślałeś, to czuję tutaj, wiesz, jakąś emocjonalną więź z tymi odpowiedziami, Hubert, u ciebie, więc poproszę.
Nie, mam trzy typy, jeden serial i dwa filmy.
To bardzo dużo.
Zacznę więc od serialu. Jest to serial Landman, który oglądam jako guilty pleasure już.
Niezmiennie na liście, Hubert, po tym jak poleciłeś mi pierwszy sezon.
Tak, więc to jest pierwsza rzecz. Billy Bob Thornton, który jest zirytowany i cały czas tylko lekko pod nosem przeklina i ma to swoje takie smutne spojrzenie. Zawsze robi robotę. I dwa filmy. Jeden film, który jest zaskakująco filmem, okazał się udanym, zbyt udanym jak na takie posiedzenie, czyli film o zaginionym autobusie, czyli Lost Bus, czyli film, w którym Matthew McConaughey jest kierowcą autobusu szkolnego, który ratuje dzieci z pożaru w Los Angeles, oparty na faktach film.
Wow.
Jest to film na platformie Apple TV, w związku z tym nie istnieje poza tą platformą.
Tak jest.
Ale byłem zdziwiony, że on także otrzymał nominację do Oscara za efekty specjalne chyba, albo dźwięk, nie pamiętam.
Jakąś ale kategorię techniczną.
Jedną jakąś taką techniczną kategorię. I trzecia moja propozycja to jest film, który też obejrzałem i który też jest z tego 2025 roku. Jest to film pod tytułem Druga Furioza.
Ja nie widziałem ciągle pierwszej, ale ja słyszę generalnie raczej dobre rzeczy o obydwu tych filmach, że to jest bardzo porządna rozrywka.
Tak, jest to bardzo porządna rozrywka. Nie jest to film, który też specjalnie sili się na bycie czymś więcej, ale jest to taki film, który Patryk Jaki chciałby umieć kręcić. O.
Patryk Jaki, ten polityk?
Przepraszam, Patryk...
To, znaczy myślę, że tak.
Myślę, że też, dobrze, ale chodziło mi oczywiście o innego Patryka, który też nie kręci.
O Patrykę wegetarianina.
Tak.
Dobrze, okej. Okay. Moja odpowiedź w tej kategorii jest trochę, jest minimalnym nadużyciem, bo mimo wszystko chyba było wiadomo, że to jest niezły film, szczególnie, że ty go widziałeś wcześniej i mówiłeś, że ci się całkiem podobał, ale okoliczności prowadzące do obejrzenia tego filmu są dokładnie takie. Czyli był wieczór, i mówię, nie, za dużo seriali ostatnio obejrzałem, to film teraz, ale nie może być za długi. I kryterium najważniejszym w tym wypadku był czas trwania. I tu było niecałe 100 minut. I jest to film, o którym wspominałeś już w podcaście i który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Film Together. Czyli Alison Brie i Dave Franco mieszkający w domu w lesie i w dziwny sposób lgnący do siebie fizycznie i łączący się, i to było cudownie obleśne i z fajnym twistem, wszystko tam się zgadzało. Bardzo, bardzo mi się podobał ten film i byłem zaskoczony, jak bardzo mi się podobał, bo wiedziałem, że może trafić do mnie jako miłośnika horrorów, a jednak trafił bardziej niż się spodziewałem.
Oraz fakt, że ten pan Franco ma dużo mniej za uszami niż ten drugi, w związku z tym tak, dużo lepiej się ogląda produkcję z tym aktorem.
Tak, że jakby James miał mieć wyimaginowanego brata, to jakby się nazywał, tak? Dave, jak to było w Roście, kiedy jeszcze wszyscy myśleli, że James Franco jest spoko.
To Filip, to mój werdykt jest taki, że jeśli stawiamy na szali jakość filmową, faktyczną, to myślę, że film Zaginiony autobus powinien tutaj wygrać i możesz mi zaufać. Natomiast jeśli stawiamy jako kryterium to, w jakich okolicznościach się taki film ogląda, to druga Furioza spełnia najlepiej wszystkie kryteria. Jest wystarczająco dobra, ale wystarczająco niedobra.
Myślę, że jestem w stanie się zgodzić.
Poza tym nagroda dla polskiego filmu.
Dokładnie, dokładnie chciałem powiedzieć, że polski podcast powinien przyznać coś Polakom po tym, jak ministranci ponieśli sromotną porażkę na starcie podcastu.
Nie doceniliśmy filmu Ministranci, za to nagrodzimy drugą Furiozę. Podcast więc, Hammerzeit.
Więc Mateusz Damiński, powiedz tam komuś, żeby przyjechał.
Tak jest.
Kolejna kategoria, którą ja będę czytał, tak? Spodobała mi się ta kategoria. Dobrze wymyśliłeś, Hubert. Mili Państwo, pan redaktor Hubert wymyślił kolejną kategorię. Jest to kategoria ekstremalnie życiowa. Najlepszy film, jaki obejrzałem na nie swoim koncie.
A, bo ja to, ja to wywaliłem, tę kategorię.
A, bo ja mam odpowiedzi, Hubert. Ja mam odpowiedzi na to pytanie. To ja nominuję w takim razie.
Dobrze.
Najlepszy film, jaki obejrzałem na nie swoim koncie VOD, bo jak wszyscy wiemy, poza platformą Disney i platformą Netflix, pozostałe jeszcze są ostojami wolności, jeśli chodzi o dzielenie się hasłami do kont. Więc w moim przypadku mam tu kilka propozycji, więc pozwolę ci wybrać, jako że tylko moje propozycje są tutaj nominowane.
Ja się zgodzę z tobą na pewno.
Hubert, te filmy to Dziki Robot,
okay.
Szpiedzy, czyli Black Bag.
Dziki Robot jest z 25?
Nie jest, ale to jest najlepszy film, jaki widziałem na nie swoim koncie.
Aha, ja zawsze w domyśle miałem, że z ostatniego roku.
Jednak. Nie, 24, to jest film z 24, ale jest bardzo dobry.
Dobra.
Więc Dziki Robot,
ale się nie liczy.
Szpiedzy i Assessment, który jest na serwisie amazońskim, gdzie pani Elizabeth Olsen i pan, którego nazwiska nie pamiętam, bardzo brodaty, starają się o dziecko w futurystycznym świecie, gdzie straszne trzeba przejść badania i testy, żeby w ogóle łaskawie dostąpić możliwości zapłodnienia swojej partnerki.
No to tak, pierwszy nie jest z 2025 roku, więc się nie liczy. Drugi widziałem, ale na swoim koncie. A trzeciego nie widziałem, w związku z tym nie mogę wybrać żadnego, więc po raz kolejny wybiorę film o Bruce Springsteenie, bo to jest jedyny, jaki mi przychodzi obecnie do głowy, który widziałem na nie swoim koncie, ale nie powiem, na czyim koncie go widziałem.
Dlatego nagroda idzie dla filmu Szpiedzy, bo to jest świetny, bardzo dobry film, który jednocześnie łączy estetykę starych kryminałów szpiegowskich z lat 70., ale jest nakręcony bardzo nowocześnie, szybki, do celu, dobrze zagrany.
Fassbender.
I Fassbender, a Fassbender zawsze, więc Szpiedzy, Steven Soderbergh, gratulacje.
Kolejna kategoria, którą w takim razie wracamy chyba na już standardowe tory i tak. Ja ją przeczytam.
Ty ją przeczytaj, szczególnie ja miałem tutaj super wielki problem, żeby znaleźć cokolwiek.
Nie, bo to jest kategoria po prostu, w której chcę opowiedzieć o tych trzech rzeczach, które widziałem z naciskiem na jedną z nich.
Dobrze.
Dobrze, więc proszę. Kategoria zainspirowana kultowym już cytatem z pewnego polskiego wywiadu ze znaną polską reżyserką, czyli najlepszy film lub serial o filmie lub serialu, czyli
o filmie w filmie w ramach filmu.
Lub o serialu w serialu w ramach serialu. Czyli Filip, poszukujemy filmu albo serialu, który opowiada o
kręceniu
filmów lub seriali. I tutaj oczywistym kandydatem numer jeden jest Apple'owy serial The Studio.
To jest jedyna rzecz, która mi przyszła do głowy bez zastanawiania się, ale jako brak niesubskrybent nie widziałem.
Tak, który jest zaskakująco fajny, zaskakująco filmowy, momentami zbyt masturbacyjny, ale wciągle bardzo dobra rozrywka. Druga rzecz to jest film, który jest dostępny wszem i wobec dla wszystkich subskrybentów chyba Netflixa, tak? Netflixa, czyli pan Noah Baumbach i jego Jay Kelly, czyli stary Clooney, kręci film o starym Clooneyu.
Jest na liście, jeszcze nie obejrzany.
Tak, który też obejrzałem i też sprawił mi całkiem sporo radochy, ale głównie chodziło mi o to, żeby powiedzieć, że wartość sentymentalna, w której motyw kręcenia filmów i w ogóle sztuki jest motywem bardzo ważnym, jest jednym z najlepszych, jeśli nie tak filmoznawczo najlepszym filmem, jaki widziałem z 2025 roku. Zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Opowiada o emocjach życiowych, prawdziwych, nieudawanych, Filip. Świetna sprawa, świetny film, genialny film, więc to jest mój zwycięzca. Czy masz kogoś jeszcze na liście?
Mam mam oprócz The Studio, które wpadło mi do głowy, tak jak powiedziałem, bo wiem, o czym jest ten serial i jest to na tyle duża rzecz, że łatwo sobie o niej przypomnieć. To druga rzecz, której sobie nie przypomniałem, bo jej nie widziałem, ale chciałbym, warunek jest jednak taki, że trzeba to zrobić przy chipsie i piwach.
Tak.
Nowa Anakonda.
A, tam gdzie kręcą film o Anakondzie. Tak, tak,
kręcą remake Anakondy i to jest film o kręceniu remake'u Anakondy. Jest głupią komedią, która jest jednocześnie wulgarna i krwawa, ale absolutnie nie umywa się to na pewno do wartości sentymentalnej, której ciągle nie widziałem, ale tutaj nawet nie będę próbował cię przekonać, więc absolutnie zdecydowanie złoty trzonek.
O wyższości Anakondy nad wartością sentymentalną. Traktat po prostu.
Więc złoty trzonek dla filmu o filmie w ramach filmu dla wartości sentymentalnej. Gratulujemy wszystkim twórcom tego wspaniałego obrazu.
Chciałem tylko zaznaczyć, że to nie jest najlepsza nagroda, na jaką ten film zasługuje, ale trudno, no już jest jak jest. Dobrze.
Zrobimy dygresję po Oscarową we wstępie do kolejnego odcinka i się wyrówna.
Filip, czas leci, a jeszcze kategorii przed nami bardzo dużo.
Szybciej.
Więc przechodźmy dalej.
Dobrze, następna kategoria nazywa się najlepsza premiera, która dostała drugą część w styczniu 2026 roku.
Teraz Filip, powiedz mi, czy intencją tego pytania, tej kategorii, było fakt, żeby powiedzieć, że Świątynia Kości jest dużo lepszym filmem niż na to wskazuje box office.
Tak, ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że zaskakujące jest to, że były dwie tak fajne rzeczy, które tak szybko dostały kontynuację. Pierwszą jest wspomniana Świątynia Kości, bo 28 lat później pojawiło się latem 25, a Świątynia Kości, czyli sequel, w styczniu tego roku. Natomiast identyczna sytuacja spotkała wybitny serial The Pitt, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, który latem miał swój pierwszy sezon i teraz nagle w styczniu zaczął się sezon drugi. W ogóle what? Ale my jeszcze go nie oglądamy, bo poczekamy na całość.
Tak, bo chcemy sobie zarzucić wszystkie odcinki naraz, żeby nie musieć czekać z tygodnia na tydzień. To jest bardzo dziwna decyzja. Znaczy, akceptuję ją, ale jednocześnie przesuwa mi mój enjoyment tego serialu na kwiecień. Więc...
Dokładnie, więc z tego też powodu nagrodę dostaję 28 lat później, bo nie widzieliśmy jeszcze drugiej części The Pitt, ale obejrzymy i będziemy o niej gadać w odcinku na pewno.
Tak, ale zupełnie poważnie, nic innego nie przyszło mi do głowy.
Bo chyba nic innego nie było, a jeśli było, to jest nieważne, bo ta kategoria została stworzona tylko po to, żeby powiedzieć o tych dwóch rzeczach.
Tak, i powiedzieć o tym, że Świątynia Kości to jest naprawdę dobry film i jeśli nie powstanie trzecia część tej nowej trylogii, to ja będę bardzo zły.
Ja też będę bardzo zły i mam nadzieję, że te dwie tutaj uwagi spowodują, że jednak powstanie. Dobrze, next Hubert, odhaczamy i lecimy dalej.
Kolejna kategoria to serial, który nie miał prawa być tak dobry, a był.
Tak, i tutaj znowu ja mam jeden zdobywca, mam nadzieję, tej nagrody, a drugi w nawiasie, że to ten zdobywca dla mnie jest oczywisty, bo nie myślałem w ogóle, zanim się nie pojawił i zanim go nie obejrzałem, że serial The Pitt może cokolwiek osiągnąć. Mówię, co? Medyczny dramat?
No dobra, Noah Wiley się stęsknił za doktorem Carterem, chce zrobić...
Słodkie pierdzenie.
Tak, remake ER, chce zrobić jakąś telenowelę.
To kopytarna, że przecież ja cię kręcę. Więc ten serial nie miał prawa być taki dobry, a w nawiasie jest dojrzewanie. Że w tak krótkim runtime'ie, cztery odcineczki, jeszcze z tym przeskokiem czasowym, emocjonalny walec, super.
Ja nie wiem, ja trochę, że tak powiem, dojrzewanie wykluczyłem z tej kategorii, ponieważ miałem poczucie, że to może być coś dużego. Mhm. Natomiast ja jeszcze nominowałem serial o samurajach. Czyli Bitwa Samurajów, czy jak ktoś tam nazywa.
A czy to nie jest styczniowa premiera, Hubert?
Nie, sprawdziłem. Tak? 2025, Last Samurai Standing, czyli japońska produkcja o tym, że samuraje wyciągnięci prosto z bajek i komiksów naparzają się ze sobą, a jednocześnie odkrywają polityczną intrygę.
Bardzo fajny serial, ale przerwany w połowie, więc jeszcze nie do końca jakby wiadomo za co go złapać, bo może się skończy beznadziejnie.
Myślę, że jednak skończy się równie dobrze jak się zaczął. I druga rzecz, którą też nominowałem, trochę przekornie, ale z drugiej strony może i zasłużenie, to znaczy serial Strefa Gangsterów, który wiedziałem, że może być niezły, natomiast nie spodziewałem się, że aż tyle radochy mi przyniesie, bo jednak Guy Ritchie już tak trochę zjada własny ogon.
Zgadzam się, bardzo dobre sugestie i myślę, że te wszystkie seriale zasługują na wyróżnienie, ale obiektywnie z tych wszystkich wymienionych, mimo tego, że są świetne, najlepszy jest serial o lekarzach.
No dobrze, dobrze, no nie będę tu z tobą polemizował. The Pitt, gratulacje. Przechodzimy do kategorii odwrotnej.
Tak, czyli a ten serial, czy ta kategoria się nazywa, a ten serial miał być prawo tak dobry, a nie... Cześć, co ty zrobiłeś?
To jest moja...
What?
Tak, właśnie. Dopisałem do kategorii, żeby było jeszcze bardziej przekornie, to znaczy serial, który miał prawo być taki dobry, a nie był. Czyli serial, który...
Okej, to moje odpowiedzi nie mają sensu. W takim razie. razie. Podcast to prawda. Nie doczytałem. Byłem tak przyzwyczajony do mojej wersji tego pytania, że nie zauważyłem, że Hubert dostawił tam słowo nie.
Doskonale. Filip, no dobrze, całe szczęście, ja mam całkiem sporo nominowanych w tej kategorii i myślę, że coś wybierzemy.
Let's
Więc
go.
Będę szedł od końca. Pierwszy nominowany z dużymi szansami to jest White Lotus sezon trzeci, ponieważ nie był aż tak dobry, jak mógł być, mimo tego, że był wciąż bardzo dobrym serialem.
Zgadzam się.
Serial, który bardzo mocno mnie zawiódł, to jest Rozdzielenie sezon drugi. To znaczy strona, w którą poszedł ten serial, absolutnie mi nie odpowiada i
Czyli
uważam,
że... sci-fi i Lost, a nie tak? mały dramat z elementami sci-fi.
Tak, a miał tutaj potencjał na bycie fantastycznym rozwinięciem pierwszego sezonu. Następnie najnowsza część takiego składaka właściwie, czyli Love, Death, Robots, która była prawdopodobnie najsłabszą z tych trzech, które
obiektywnie,
do tej pory dostaliśmy.
Tak.
Serial, który mnie bardzo mocno zawiódł, a na który bardzo mocno liczyłem. Znaczy, wciąż nie jest najgorszą rzeczą, jaką widziałem w tamtym roku, ale wydawało mi się, że tutaj jest potencjał na coś dużo większego, czyli House of Guinness, bo to miało być
takie...
A to
tylko opowiadałeś mi o tym, nie obejrzałem nawet zwiastunu tego serialu.
Tak, to miało być, wiesz, Peaky Blinders dla ludzi, którzy są na głodzie, jeśli chodzi o Peaky Blinders, a tymczasem nie spełnił ten serial moich oczekiwań, ale oczywiście myślę, że absolutnie bezapelacyjnym zwycięzcą w tej kategorii z tamtego roku powinien być drugi sezon serialu Last of Us, bo to, co ten drugi sezon zrobił z fabułą gry, to...
No już wentylowałeś trochę tak. w odcinku, więc zgodzę się jakby, wiesz, by proxy.
Dobrze, a gdyby nie te dwa ostatnie słowa, Filip, to co twoim zdaniem powinno otrzymać tę
Czyli
nagrodę?
Tak jak oryginalnie ta kategoria się
czyli,
nazywała...
Czyli miał prawo być taki dobry
i był. Tak, to miałem trzy propozycje. Drugi sezon próby generalnej, który pozamiatał mną przeokrutnie. Wiedziałem, że będzie dobry, ale o mój Boże, jaki to jest dobry drugi sezon.
Spoiler, powróci to w jeszcze jednej kategorii ten serial, przynajmniej u mnie.
O, to jestem ciekawy teraz, bo u mnie chyba nie, ale zaraz się przekonamy. I miałem jeszcze propozycję pod tytułem Heweliusz. Po tych wszystkich rozmowach z panem reżyserem, które przeprowadziliśmy, czyli jednej, oraz hypie zbudowanym na ten serial, wszyscy spodziewali się, że będzie dobry i był. Oraz dodatkowo z racji dużego uznania dla serialu pod tytułem Mare's East Town, jaki mam. Kolejny serial pana twórcy, czyli Grupa Zadaniowa, tudzież Task, zrobił dokładnie to samo, czyli w dobrą kryminalną zagadkę połączył z, wiesz, dużą baterią emocjonalną, którą mogłeś się naładować, drogi widzu. I po obejrzeniu wszystkich 8 odcinków, pięknie, fajnie zamknięta historia, tak samo jak Mare's East Town. Bardzo dobra robota, więc spodziewałem się, że będzie dobre i było.
Doskonale.
Dziękuję. Ale jednak Last of Us, ta nagroda negatywna jedna musi być.
Tak, bo tutaj nie przyznajemy, bo ta kategoria została w ostatniej chwili zmieniona. Więc...
tak, koperty ktoś zamienił i wychodzę na scenę, czytam i mówię, ale co tu się dzieje? Bardzo dobrze. Kolejna kategoria nazywa się Najlepsza historia trwająca ponad 3 godziny. I tutaj z mojego sprawdzenia, co ja w ogóle widziałem i co w ogóle było oglądane.
Chciałem w ogóle bardzo pochwalić twój dobór słów w tej kategorii, że użyłeś słowa historia, a nie film.
Tak.
Bo tak samo jak ty, sprawdziłem, okazuje się, że był tylko jeden film, który widzieliśmy w tym roku, który trwał ponad 3 godziny i był to film Avatar.
Tak, oficjalnie można by upchnąć tu Brutalistę, który też jest bardzo długim filmem.
2024.
Ale widzieliśmy go w tym roku.
Ale ja w tym roku widziałem też filmy z 74 roku.
Ale widzieliśmy go w tym roku, w nawiasie oficjalna polska kinowa premiera też była w roku 2025.
Trzeba było dopisać w pytaniu w Polsce.
Więc historia pozwala umieścić tutaj również miniseriale, które stanowią zamkniętą całość. Więc Hubert, czy masz tu w takim razie coś, co nie jest Awatarem?
Tak, mam dwa seriale. Mam Awatara, wygrywa w kategorii filmowej bezkonkurencyjnie.
Tak.
Zresztą James Cameron wie, co robi, nie? Zawsze,
tak.
Dokładnie. Więc zrobił jako jedyny film ponad 3 godziny. Natomiast jeśli chodzi o seriale, no to najpierw nieoczywisty zwycięzca, który nie może być zwycięzcą, bo ani nie jest aż tak super serialem, żeby zostać zwycięzcą, a dwa nie jest z 2025 roku, ale jest oparty na prawdopodobnie jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszej historii w ogóle w historii ludzkości, a przynajmniej literatury, czyli 100 lat samotności.
Opowieści tylko o serialu pozytywne słyszałem, ale nie zachwycające, tak jak było przy okazji czytania książki, bo pamiętam, że mnie zachwyciła, ale czytałem ją tak dawno temu, że nie wiem, czy by mnie zachwyciła
Tak,
teraz.
Ale to słowo historia mnie bardzo tutaj zainspirowało do tego, żeby wskazać, jeśli chodzi o historię, nie to jak jest opowiedziana, czy jest sprawnie opowiedziana, to jest prawdopodobnie najlepsza historia, ale serial też jest z końcówki 2024, więc się nie liczy, więc bezkonkurencyjnie według mnie przynajmniej w tym roku wygrywa serial Dojrzewanie, bo to jest historia, która jest poruszająca, fantastycznie opowiedziana, zamknięta, więc wszystkie kryteria są wypełnione.
Zgadzam się, popieram, nagroda wędruje do Stephena Grahama.
No, jesteśmy już, Filip, mniej więcej na półmetku.
Dobrze, ale teraz są kategorie takie jednostrzałowe, mam wrażenie, aczkolwiek znając nas, każdą z nich będziemy omawiać przez 10 minut, więc drodzy Państwo, jeszcze godzina podcastu. Kategoria kolejna, Nasta, kategoria pod tytułem Ta scena, tudzież Scena Roku, bo pamiętam, że mówiliśmy a propos Ta scena przy Grzesznikach, a potem wróciło to przy okazji 28 lat później dwa. I jakoś tak mnie zainspirowało, że na pewno było więcej scen, które mogą zrobić robotę u widza, nawet jeżeli sam film nie jest jakiś wybitny.
Tak, więc... przy czym Świątynia Kości nie jest z 2025 roku.
Ale przypomniało mi się, bo to było względnie świeżo omawiane, więc ten film nie może się znaleźć wśród zwycięzców.
Dobra,
wśród nominowanych.
Zacznijmy od rzeczy oczywistej. Jest jedna ta scena, którą wszyscy oczywiście wiedzą, że to jest ta scena i to jest oczywiście... scena z filmu Grzesznicy.
A kategoria ma numer 12, więc jesteśmy dokładnie w połowie.
Dokładnie, więc jest to bardzo sceniczna scena i szczerze mówiąc to jest scena, która tak mocno przyćmiewa wszystkie inne produkcje pod kątem właśnie tej jednej sceny wyróżniającej cały film czy też serial, że bardzo ciężko mi było w ogóle znaleźć inne propozycje, natomiast wysiliłem się i znalazłem jeszcze jedną.
Ja mam jeszcze trzy, Hubert, ale tylko dlatego, żeby podkreślić, że Grzesznicy wygrają.
Dobrze, słucham w takim razie twoich propozycji, bo być może się będą pokrywać.
Dobrze, moje propozycje to finałowy pościg z Jedna bitwa po drugiej.
Dziękuję, to zamknąłeś właśnie moją listę.
Bo jest to bardzo dobra scena, bo ja cię kręcę. Uwiecznienie świetnego filmu, a jak dobrze wiemy, ta scena w filmie Grzesznicy jest mniej więcej w środku. Więc też trochę zmienia to odbiór sceny jako takiej. Dodatkowo wyróżniłem gonitwę dzieciaków za wiedźmą w filmie Weapons, tudzież Zniknięcia.
No właśnie tu się zastanawiałem, która scena z Weapons można by wybrać, ale właśnie o to chodzi, że to jest niby taka scena, scena.
Ale nie jest aż tak wyróżniająca się.
Ale tam jest jeszcze kilku innych kandydatów, no chociażby właśnie, nie wiem, na przykład bardzo intensywne tłuczenie z bańki, tak? Albo wizyta pani ciotki u dyrektora w szkole, też to jest bardzo dobra scena.
Nie, tam jest dużo bardzo dobrych scen, dlatego jakby tu słusznie zauważyłeś, że nie spełnia tej kategorii, że dużo bardziej wyróżnia się na tle innych świetnych scen. Tym niemniej chciałem podkreślić, że bardzo lubimy ten film i uważamy, że jest super. A ostatnia propozycja powstała po obejrzeniu kolejnego odcinka chłopaków, którzy omawiają efekty. Jest to scena z miotaczami ognia z filmu Ballerina, którego ciągle nie widziałem, ale ten fragment, który obejrzałem, jak Ana de Armas się naparza na miotacze z ognia z innym typem. Wow!
Jest to bardzo dobra scena, tak, ale czy jest aż tak dobra?
Otóż nie, Marianie.
Wątpię, bo nie widziałem filmu, ale chciałem pokazać, że jakby wiesz, że się orientuję troszeczkę. Rozumiem.
Rozumiem, tak. Więc dobra, nie będziemy tutaj
udawać. Grzesznicy, oczywiście, Grzesznicy, że Grzesznicy.
To jest scena, co ciekawe, jest to scena, którą się zapamiętuje i zostaje w pamięci na zawsze, ale spełnia też to kryterium tej sceny, że to nie jest scena, która przyćmiewa całą resztę filmu, tylko fantastycznie się wkomponowuje w całą resztę filmu, a mimo to jest tą jedną wyróżniającą się sceną z tego filmu.
Yep.
W związku z tym Grzesznicy, kolejna nagroda ląduje na ich koncie, mimo tego, że ja tutaj pogrubionym fontem zaznaczyłem Jedną bitwę po drugiej. Tak, żeby wiesz, przekornie, żeby było.
Ale nie bardzo dobrze, jakby wyszła, że Jedna bitwa po drugiej, to też byłoby super, bo też bardzo ten film lubimy i doceniamy. Kategoria kolejna, drodzy Państwo, to jest kategoria znowu mojego autorstwa, która zawiera w sobie onomatopeję i oryginalne brzmienie to scena, na której robiliśmy w nawiasie, że obrzydliwa.
Okej, okay, właśnie to doprecyzowanie trochę, że tak powiem, zmniejszyło mi wybór tych scen, bo też przychodziły mi do głowy sceny, których tak robiłem, ale dlatego, że jest bardzo mocno cringe'owa albo niepokojąca z innego powodu, a niekoniecznie z takiego, że jest obrzydliwa.
Jest.
I tutaj właśnie chciałbym, żeby powrócił pan Nathan Fielder i Derry Hersal, część druga, bo ta scena, w której on jest Bobasem, panem Salim Bobasem i ten wielki animatroniczny rodzic się nim zajmuje.
Dorosły facet w pieluszce jest niezmiennie obrazem, który będzie niepokoił. No
tak, i to jest tak szalenie niepokojąca i niekomfortowa do obejrzenia scena, że gdyby nie to doprecyzowanie twoje w nawiasie, to zdecydowanie wygrałaby w moim rankingu.
Ale to jest tak świetny serial i tak świetny drugi sezon, że drodzy państwo, proszę oglądać niezależnie od tego, czy wygra cokolwiek jeszcze, czy nie.
Tak, natomiast mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu nominowanych.
Fantastycznie, to bardzo dużo, więc zacznij, bo ja mam jednego nominowanego, ale jednego zwycięzcę u mnie wewnętrznie.
Tak, więc nominowałem za całokształt zasadniczo, nominowałem oczywiście serial The Pitt, który zawiera bardzo dużo scen, które powodują co oni pokazali właśnie, jest skręt jąder, jest rozcinanie opuchniętego oka, jest bardzo dużo innych flaków i wnętrzności.
Ja ciągle niezmiennie pamiętam z drugiego odcinka to wyciąganie części twarzoczaszki w górę, bo mu się zapadła.
Przez nos, tak. Więc tak, jest tam cała masa, ale tutaj ten serial trochę padł ofiarą swojego sukcesu.
Bo jest tego za dużo.
Jest tego dość dużo, w związku z tym ciężko wybrać taką jedną scenę, która by cały ten serial podsumowała. Ale wszystkie zasługują przynajmniej na nominację, myślę.
Oj, zdecydowanie. Wyróżnienie jak najbardziej.
W tej kategorii. Chciałem dużo dyskretniejszą scenę z filmu The Long Walk. To znaczy, kiedy pan dostaje... Noga nie. Kiedy pan dostaje nagle ataku biegunki w trakcie spaceru i próbuje sobie ulżyć, żeby zatrzymać się tylko na te parę sekund. Jest to oczywiście przy wszystkich innych brutalnych scenach, które się dzieją w tym filmie, nie wyróżnia się, ale natomiast aspekt fekalny tutaj robi fakt, że jest to obrzydliwe.
Prawda.
Więc tutaj nominacja dla filmu The Long Walk, który trochę pominęliśmy w naszej podcastowej historii.
Wspomnieliśmy, ale by jakby nie było czasu, no po prostu.
Tak, chciałbym także nominować pana Oko Potwora z Alien Earth za to, że tak pięknie się wdziera w czaszki ludzi i zwierząt. Jest to za każdym razem... Chciałem też, żeby tak trochę przełamać, chciałem też nominować animację, czyli trzeci sezon Invincible. Scenę, w której pan Conquest zostaje pokonany i bardzo brutalnie z bańki jego twarz jest zdemolowana przez Invincible'a.
Słuszna nominacja, szczególnie, że Invincible wraca za chwilę z sezonem czwartym i na pewno będziemy oglądać.
Tak, i to już też klasyczne dla serialu Invincible, jedno ujęcie nad zdewastowaną czaszkę w takiej czy innej formie, to tutaj ta po prostu zniszczona głowa Conquesta zrobiła całą tę scenę. No i oczywiście, i myślę, że tutaj będziemy też zgodni, scena z filmu Weapons, w której jest bardzo intensywnie policzek rozdrapywany paznokciem, bo to jest taki gatunek obrzydliwości bardzo...
Kochany, nie paznokciem, tylko tarką, obieraczką do ziemniaków.
Tak, przepraszam, tarką do ziemniaków, kiedy jest... Tak, obieraczką do ziemniaków, kiedy jest... rzeczywiście, tak, tak. Jeszcze lepiej.
Bardzo dobre. Ta scena wygrywa, ale tylko dlatego, że mój osobisty faworyt jest w filmie, którego ty nie widziałeś, więc nie możesz dzielić ze mną tego. A ta scena to jest zawarta w filmie Oddaj ją, czyli tym horrorze tych typów, co wcześniej zrobili film o tej ręce nawiedzonej. I tam jest scena, gdzie chłopak młody pod wpływem sił nieczystych wsadza sobie bardzo ostry nóż w gębę. I to jeszcze chrobocze mu o zęby. Nie zabija się, ale robi sobie krzywdę potwornie intensywną i to jeszcze odgłos. Nie da się tego pominąć w głowie, jeżeli myśli się o takich scenach, ale z racji tego, że jest to połowiczna obrzydliwość, bo jej nie doświadczyłeś, więc golenie Aldena Ehrenreicha w filmie Weapons wygrywa.
Tak, mimo tego, że jest to w porównaniu do innych tych wszystkich scen dość skromna rzecz.
Tak, ale to jest
natomiast
trochę
taka przemoc, w sensie obrzydlistwo namacalne. Jesteś sobie w stanie wyobrazić.
Dokładnie to chciałem powiedzieć, że to jest tak, jak oglądasz Jackassa i masz te wszystkie rzeczy, że oni się wystrzeliwują z tych armat albo walą się w jajca wielkim młotem, ale jak Steve-o przecina sobie błonę między palcami papierem, to ty dobrze wiesz, jak to boli, bo wielokrotnie ci się zdarzało to w życiu.
A to w czym to? W Czarnym Łabędziu było też te skórki z boków paznokci, tak się przedłużenie ściągają.
Tak, to są nagrody z przeszłości. Więc zniknięcia / weapons. Gratulujemy, Złoty Trzonek za obrzydliwość wędruje do was. Lecimy dalej i jest to kategoria Hubert słuchacza.
Tak, jest to kategoria, która została nam zaproponowana przez słuchacza. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, bo jest to bardzo dobra kategoria. Natomiast trafiła ta kategoria na rok średnio podatny.
Tak,
na tego typu...
mało płodny rok. Wysiliłem się, żeby znaleźć więcej niż Olden Ehrenreich w filmie Weapons.
Który, nie oszukujmy się, wygrywa.
Który wygrywa, tak, zdecydowanie.
Tak,
pan
się
policjant.
Zobacz, jaka seria dla filmu Weapons. Dwie nagrody z rzędu.
Ale wymyśliłem kilku innych nominowanych, żeby nie było tak, wiesz, pusto na tych facjatach. Więc pozwól, że przeczytam moje propozycje, ale tak. Wniosek jest jeden oczywisty. Otóż dodatkowa propozycja moja to jest Leo DiCaprio z Jednej bitwy po drugiej, bo ma dobry wąs motocyklisty.
Takoż.
Handlebars.
Takoż u mnie.
Oraz Hubert Guy Pearce w Brutaliście, który awansem, z racji tego, że jest to film zeszłego roku, ale obejrzeliśmy go podczas kinowej premiery w tym roku, Rapist Mustache.
No tak, to jest bardzo intencyjny wąs, tak, bardzo intencyjny wąs. Natomiast ja trochę bardziej optymistycznie, Filip, jeszcze do tej listy chciałbym, chciałbym dodać tutaj Reeda Richardsa, ponieważ no, Pedro Pascal, co by nie powiedzieć.
Jak on goli wąs, to wygląda bardzo źle, więc tak.
Tak, więc jego wąs tam jest bardzo zacny, a także z tego samego filmu chciałem nominować skalny wąs Bena Grimma, który jest połączony ze skalną brodą oczywiście, ale za sam fakt pomysłowy...
Dali radę, tak.
Tak, chciałbym tutaj go nominować i żaden z tych kandydatów niestety nie wygra z panem Eisem, którego wąs w filmie Weapons jest tak szalenie klasyczny i tak majestatyczny, że wygrywa ze wszystkim.
Nie mógł nie wygrać. Gratulujemy serdecznie. Przechodzimy do kategorii, którą Hubert zmienił na bardziej PG friendly. Oryginalnie brzmiała najlepsza morda CGI. Hubert zamienił, poszerzył kategorię na najlepsza twarz CGI.
Właśnie, Filip, powiedz mi, skąd słowo morda?
No bo chciałem, żeby Predator wygrał, ale w sytuacji rozszerzenia kategorii na twarz wydaje się być oczywistym, że bezwzględnie trzeba dodać absolutnie wszystkie postacie z ostatniego Awatara, łącznie z tą postacią, którą myśleliśmy, że gra człowiek przez cały czas, tak. A okazało się, że Spider w jednej scenie jest cały komputerowy. Tak. Znaczy nie w jednej, ale w tej konkretnej scenach... jest tak świetnie zrobiony, że w życiu bym się nie spodziewał, że jest komputerowy,
tak,
a jest.
I to po raz kolejny mamy Corridor Crew i wywiad z panem Zweta Digital, który odpowiadał za efekty specjalne w filmie Awatar, Popiół i Ogień, kiedy tak od niechcenia zupełnie sobie siedząc na kanapie rzucił, a w tej scenie cały Spider jest komputerowy, a to jest scena, w której on jest prawdziwym człowiekiem ewidentnie i jakby nie ma absolutnie możliwości, żeby to był komputerowy efekt, a on mi mówi, że w tej scenie jest on cały absolutnie cyfrowy i choćby z tego powodu musi wygrać. Kategorie techniczne mają to do siebie, że...
Jak nie... wychodzi Awatar w danym roku, to tak, jakby ale, jest pokonanie
ale nie
wszystkich
Ale nie licytujemy
oponentów.
Się tutaj na, wiesz, jakość filmu, na to, jak to wpływa na historię. Po prostu jest najlepsza twarz CGI, jaka powstała w tamtym roku zdecydowanie. Natomiast gdyby wykluczyć twarze ludzkie, to tak, zgadzam się, że bardzo sympatyczny, trochę przystojny, trochę nieudaczny, trochę niezdarny, bardzo ludzki, bardzo pięknie mimiki używający Predator zdecydowanie by te kategorie zgarnął. Pamiętasz, jak się nazywał ten Predator?
Deck.
O, dobrze zapamiętałeś.
Deck of Yautja. Dobrze. Avatar, James Cameron i cała ekipa Weta Digital, gratulujemy. Oto wasza wirtualna nagroda. Złoty trzonek podcastu Hammerzeit. Niniejszym możemy przejść do kategorii, którą myślałem, że trzeba będzie usunąć, bo ledwo mi się udało cokolwiek wymyślić, ale skoro to ja wymyśliłem tą kategorię, a Hubert powiedział, że ma pretendentów do nagrody, to ją zostawiamy. Kategoria numer ileś tam. Najlepszy żart 2025 roku.
We filmie lub serialu.
Rzecz oczywista.
Bo prawdopodobnie, jeśli byśmy tego nie dodali, to najlepszy żart to byłby któryś z żartów, który padł w którymś odcinku podcastu Hammerzeit
no,
w poprzednim roku.
Jeśli
chcecie najlepszych żartów, to tylko u nas. Natomiast, Filip, jeśli chodzi o filmy / seriale, to odnoszę wrażenie, że dużo było takich fajnych żartów, tylko odnoszę też wrażenie, że mam coraz większy problem z zapamiętywaniem tych żartów. I w związku z tym trochę poszedłem na łatwiznę i mówię, co tak właściwie zapamiętałem, że mi się bardzo podobało. I mam tutaj trzy
Naga broń.
I mam trzy nominacje, tak, ale właśnie mam trzy nominacje. Jedna z tych nominacji jest oczywiście z Nagiej Broni. I pierwsza rzecz to jest, skoro już jesteśmy przy Nagiej Broni, to oczywiście powtarzający się, repetytywny, rekursyjny dowcip z podawaniem kawy w Nagiej Broni, to jest jedna z najlepszych rzeczy. I prawdopodobnie taki najbardziej fajny i rozbudowany żart w tym filmie.
Jest, zgadzam
to
się.
To jest pierwsza rzecz. Mm-hmm. Filip, chciałbym też nominować po raz kolejny jedną bitwę po drugiej, bo żart z Leonardo DiCaprio spadającym z dachu jest... Myślę, że to się łapie w konwencję żartu, bo to jest dosyć zabawny moment tego filmu.
Gag fizyczny, tak. Ale dobrze.
Więc ja bym to też nominował, mm-hmm. że to jest bardzo dobry żart fizyczny. I trzecia rzecz, też mocno fizyczna i mało w tym dialogów, ale nie wiem dlaczego z tego bardzo nieudanego filmu, tak naprawdę Happy Gilmore 2, jest ten jeden żart z wózkiem golfowym, kiedy śpiący Happy Gilmore wyskakuje z klifu z wózkiem golfowym. I to nie wiem dlaczego, ale zapamiętałem to jako jedyną rzecz z tego filmu i pamiętam, że się tak serdecznie uśmiałem na tej jednej scenie.
Ale to, wiesz,
w związku
to
z tym
jakby,
chciałbym go nominować.
To działa, jeżeli żart cię rozbawia, nawet jeżeli jest głupi i nie działa obiektywnie, jakbyś miał go analizować, ale w tym momencie trafił do ciebie, tak, no to
problem,
pewnie, że
problem jest taki, że jest to żart, którego się nie da jakby wyjaśnić i opowiedzieć, bo to po prostu jest odpowiednio nakręcone. I rzeczywiście w tym jednym momencie działa.
To ja mam dla przeciwwagi dwóch kandydatów serialowych.
O.
Pierwszy kandydat serialowy to jest żart z porównaniem Paramount Plus do Trzeciej Rzeszy w drugim sezonie Próby Generalnej.
A to taki bardzo rozbudowany
żart. Bardzo rozbudowany żart, jakby intensywny fabularnie i trwający długo, ale bardzo zabawny, chociaż to nie jest taki A drugi żart to jest bardzo Monty Pythonowski, bardzo krótki i prawdopodobnie najlepszy gag łamany na żart z przyzwoitego bardzo drugiego sezonu naszego polskiego serialu 1670, czyli mianowicie, jak, że grają w Zbijaka, czy w Palanta, czy w co oni tam grają w połowie sezonu i że typ się zatruł i upadł na ziemię, po czym wybuchł.
Tak, to jest żart, o którym już opowiadałeś. Ja niestety, jeśli chodzi o 1670 sezon drugi, to nie dotarłem poza pierwszy odcinek.
Więc... No widzisz, to dla tego jednego żartu warto, ale skoro nie widziałeś, to myślę, że awansem kawa z Nagiej Broni, z racji tego, że to jest najbardziej żartowny żart i został zaaplikowany w filmie, który macie rozbawić z założenia, bo to jest pierwsza tak dobrze zrobiona parodia od bardzo wielu lat, więc myślę, że zdecydowanie.
Zaskakuje mnie, że nie wybrałeś żadnego ohydnego albo bardzo nieprzyzwoitego żartu z serialu Bad Thoughts Toma Segury.
Myślałem o tym przez chwilę, szczególnie po obejrzeniu bloopersów tak zwanych, tudzież making offu, które są często dużo bardziej zabawne niż same żarty umieszczone w serialu, ale jest to tak hermetyczna i niszowa rzecz, jeżeli chodzi o nasz polski rynek, że sam fakt, że powiedziałeś, że jest serial Bad Thoughts gościa, który się nazywa Tom Segura, to prawdopodobnie połowa albo 3/4 słuchaczy w ogóle nie rozumie, co tu jest powiedziane. Z tego też powodu zrezygnowałem z nominowania.
Tak, a myślę, że ta druga połowa, to przynajmniej połowa z tej drugiej połowy zrezygnowałaby po obejrzeniu pierwszego odcinka.
Pierwsza historia w pierwszym odcinku jest testem. To jest, mówiąc tak ładnie, jest papierek lakmusowy, tylko że obsrany bardzo. Tak.
Więc pomijamy ten serial. Aczkolwiek doceniamy bezkompromisowość.
Zdecydowanie.
Dobrze. Filip, kolejna kategoria jest kategorią wymyśloną przez ciebie, ale przeczytam ją ja.
Proszę.
Jest to kategoria, która nawiązuje do bardzo męskiego mężczyzny, więc zbliżamy się już do kategorii finałowych. Kategoria o nazwie John Wick Wannabe.
I czyli... tutaj niekoniecznie, że najlepszy, ale wiesz, że taki trend jest trochę.
Jest, tak? Trochę jest właśnie, bo widzisz, właśnie moja odpowiedź na tę kategorię, zapisałem ją sobie i przeczytam ją w całości. Pewnie Filip weźmie kogoś z tych filmów, co ich jeszcze nie widziałem, jak Love Hurts, Novocaine albo Havoc.
I patrząc na to, jakie propozycje umieściłem na liście, zgadza się i zwycięzcą jest Love Hurts, Hubert. Ta jedna scena, o której ci mówiłem, że jednocześnie jest nawiązaniem do fizycznych ekscesów Jackiego Chana z lat 80., czyli scena walki w kuchni. Wyśmienita, bardzo dobra, fantastycznie zainscenizowana i najbardziej John Wickowa, bo wymaga korzystania z improwizacji bardzo intensywnie. Sam film jest ale ta jedna scena jest super, więc to jest mój kandydat, a umieściłem na liście propozycji także takie filmy jak Ballerina z oczywistych powodów, bo tam nawet występuje John Wick, tylko mamy kibicować, a nie The Armas, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo ty widziałeś ten film, a ja ciągle nie.
To jest jedna z tych rzeczy, którą oczywiście, która przychodzi do głowy jako pierwsza, to znaczy film Ballerina i główna bohaterka filmu Ballerina jako John Wick wannabe i to też bardzo dobrze pasuje do tej kategorii, bo ona rzeczywiście w tym filmie może nie tyle inspiruje się Johnem Wickiem, co aspiruje do bycia na tym samym poziomie, natomiast to, co ten film robi fantastycznie i co jest najlepszym elementem tego filmu i wydaje mi się, że chyba już o tym nawet wspominałem, to jest fakt, że John Wick rzeczywiście jest final bossem tego filmu, to znaczy kiedy balerina robi te wszystkie cuda a la John Wick w trakcie filmu, a potem przyjeżdża John Wick, żeby się z nią zmierzyć, to widzimy, że ona
on jest
nie...
jak Vader w Jedi Outcast tak, albo
ona,
gdzieś tam.
Dokładnie tak?
Tak,
że ona absolutnie nie ma żadnych szans w tym starciu i to jest cudowne, że to jest film, który docenił, a nie zniszczył Johna Wicka jako postać.
Tak, więc ja chętnie ten film obejrzę, jak tylko się pojawi dostępny w formie bezpłatnej, czyli płacę już za platformę, to nie będę wypożyczał, to jest ta forma.
Filip, mi jeszcze do głowy przyszedł i zapisałem go na liście film pod tytułem Pszczelarz, czyli jeden z filmów o zawodach świata pana Johna Stathama.
Który teraz będzie, zaraz w kinie jest w filmie Samotnik, czyli jestem rybakiem i zabijam ludzi, tak. A potem jest ten film, że John Statham gra Johna Stathama w filmie John Statham ukradł mój rower.
Tak, bardzo mi się podoba w ogóle, że John Statham wpadł teraz w taki tryb, że różne zawody świata rozważa i pokazuje od strony aktorskiej, jak wyglądają.
Tak. Był hydraulik, był pszczelarz, teraz jest rybak, więc come on.
Bardzo jest to dobra seria i będę kibicował mu, żeby trwała jak najdłużej, natomiast po chwili zastanowienia uznałem, że to nie jest wannabe,
bo
tylko,
on jest, kurde,
tylko to jest prekursor. No, dokładnie. To jest po prostu prekursor.
Więc ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć o filmie Havok, gdzie gra fantastyczny Tom Hardy, ale sam film niestety nie jest tak fajny, jak można byłoby się spodziewać. Ma kilka bardzo dobrych sekwencji akcji, które starają się też nawet udawać tak zwanego one-era, że jest długie ujęcie bez cięć, które są sprytnie ukryte, ale niestety film zbyt bardzo polega na generowanych komputerowo tłach i niemożliwej kamerze, co trochę cię wytrąca z tej imersji jako widza, bo wiesz, że to jest zainscenizowane dlatego, żeby było efektowne, ale cię to nie chwyta. Ale jak on jest zbity jak pies, ma te, wiesz, tłuste włosy na gębie, jest niedogolony, to zawsze się to dobrze ogląda, więc to jest film, który można do piwa, ale nic więcej. A Fight or Flight jest tym filmem, który znalazł się w tej kategorii dlatego, że jest filmem oficjalnie z 24 roku, gra tam Josh Hartnett i to jest Bullet Train w samolocie. A Bullet Train to jest, Brad Pitt chce być Johnem Wickiem, więc to jest taka ścieżka bardzo długa. Ale film nie miał kinowej premiery w Polsce, więc jego premierą było to, że wylądował na streamingu w tym roku. I obejrzałem go i jest bardzo zabawny, ma kilka fajnych scen. Josh Hartnett ma taki swój mały renesans po tym, jak wrócił do aktorstwa w Oppenheimerze w filmie Pułapka i teraz właśnie Fight or Flight. Więc ja mu kibicuję, bo myślę, że jest sympatyczny, ale generalnie najbardziej ta scena jedna z Love Hearts, którego filmu to nie widziałeś.
Dobrze, to nie będę z tobą...
Ale tu nie trzeba dać nagrody, to jest kategoria taka przystankowa.
No dobrze, ale myślę, że wskazanie na Love Hearts, mimo że ja nie widziałem tego filmu, ale zaufam twojej intuicji, ja tylko jeszcze chciałem dodać, bo tak mi o Tomie Hardim wspomniałeś, to sobie przypomniałem, że w sumie w tej strefie gangsterów ta jedna scena w magazynie w Brukseli, to była dość zbliżona też do tego...
Tak, to jest ten odcinek, Wick... kiedy on jest Supermanem trochę.
Tak, ale trochę bardziej John Wick w wersji szczelającej niż bijącej.
Tak.
Natomiast też już zahaczała o te rejony, więc myślę, że też na tę listę powinna trafić.
Zgadzam się, bo Tom Hardy zawsze na tak zwanym propsie, używając polszczyzny. Zbliżamy się pomału do końca. Panie Hubercie, kategoria numer 19.
Tak, jest to kategoria z gatunku nie traćcie nadziei, ludzie. Będzie jeszcze dobrze, będą czasy, gdzie Gwiezdne Wojny jeszcze będą coś znaczyły, gdyż kategoria to najbardziej pozytywna rzecz w roku 2025, oczywiście związana ze Star Wars, bo jeszcze nie tracimy nadziei ostatecznie. Filip, okazuje się, że w roku 2025 wyszło całkiem sporo niezłych rzeczy związanych ze Star Wars, które jednak nie zdołały przełamać naszego marazmu związanego z tym naszym ukochanym uniwersum.
To prawda.
Natomiast no zdecydowanie pojawiło się parę rzeczy, więc oczywistym oczywiście typem jest Andor i jego sezon drugi, który w opinii wielu był lepszy niż sezon pierwszy w naszej.
Nie do końca.
Z pozytywnych rzeczy myślę, że także Skeleton Crew można by jakby wymienić, bo jest to...
To jest grudniowa premiera, więc można by podciągnąć, bo ja już podciągałem, Hubert.
O, tak, to ja to tym razem ja zbłądziłem. Nie wiem, dlaczego uznałem, że to też jest 2025.
Nie, to był super serial, ale to jednak jest grudzień 24.
Dobrze, ale jedną z dwóch najlepszych rzeczy związanych z Gwiezdnymi Wojnami w poprzednim roku i nie jest to zbyt optymistyczna myśl, to jest fakt, że Zemsta Sithów trafiła ponownie do kina i na nią poszliśmy.
Najlepszą rzeczą ze Star Wars jest to, że kiedyś było super. Tak?
Dokładnie tak, więc to nie jest zbyt pozytywna myśl, aczkolwiek wycieczka do Kinepolis na salę filmową, na której 20 lat temu również oglądaliśmy Zemstę Sithów, to było jedno z fajniejszych wydarzeń zeszłego roku, więc tutaj też chciałbym to nominować, ale Filip, mam też kategorię tak z zawinkla.
Proszę.
Czyli chciałem też w tej kategorii umieścić właśnie pana Joela Edgertona, który w końcu jest przecież
wujkiem Owenem.
Wujkiem Owenem, a który w tym roku zaliczył bardzo dobry występ w bardzo dobrym filmie.
Ale to za chwilę, bo jest kategoria do tego.
Tak, ja wiem, ale tutaj właśnie on tak się pojawia znienacka w kategorii Star Warsowej, bo fakt, że wujek Owen pojawił się w bardzo dobrym filmie Sny o pociągach i zagrał tam zupełnie wyśmienicie, to myślę, że bardzo dobrze wróży dla Uniwersum Gwiezdnowojennego.
Naciągnąłeś to, Hubert, tak, że bardziej się nie da. Gratuluję. I jakbyś był politykiem, to myślę, żebyś daleko zaszedł.
Dobrze, mogę też nominować w tej kategorii, że te zdjęcia z planu, czy tam z oficjalne fotosy z filmu Starfighter nie wyglądają tak źle, jakby mogły, ale...
Dobrze, no właśnie, bo chciałem powiedzieć, że moi nominowani w kategorii, że te Star Warsy jeszcze coś tam może nam zrobią, działają, są takie właśnie bardzo ogólne, czyli po pierwsze to, że będzie za rok oryginalny film Star Warsowy, czyli ten Starfighter, który rzekomo się odcina od Skywalkerów i całej tej sagi, więc sam fakt, że to zaistnieje w końcu w jakiejś formie, jest jakoś tam dające nadzieję, a druga jest rzecz poboczna, czyli to, że w tym momencie trwania uniwersum gwiezdnowojennego dużo więcej radości dają mi informacje na temat gier, które wyjdą, niż filmów bądź seriali.
Zupełnie pominąłem ten aspekt, a rzeczywiście trailerki nowych zapowiadanych gier gwiezdnowojennych wyglądają bardzo apetycznie, zwłaszcza nowa odsłona wyścigówek.
Tak, Galactic Racer w tym roku, czyli dla wszystkich tęskniących za wyścigami podów z epizodu pierwszego.
Ale i nie tylko, nie?
Ale nie, tak, bo teraz jest dużo więcej, są ścigacze przede wszystkim. Wygląda to bardzo ładnie, będzie w tym roku.
Filip, może wreszcie te skutery z Boba Fetta będą leciały szybciej niż 15 km na godzinę.
Mam nadzieję. I mamy oczywiście, czekamy na trzecią część Jedi'a, który jest super serią. Mówi się o remake'u KOTOR'a, czyli Knights of the Old Republic i jeszcze dodatkowo zapowiedziana chyba 2 czy 3 lata temu przygodówka Star Wars Eclipse od panów od Detroit albo Heavy Rain albo Two Souls, którzy robią dobre przygodówki wymagające podejmowania decyzji i masz 700 zakończeń i 500 tysięcy wątków po drodze, też ma szansę namieszać, więc przynajmniej 4 gry w przeciągu najbliższych lat, które zrobią coś dobrego w tym świecie, mam nadzieję.
Filip, tak dobrze ci szło, ale wspomniałeś o serii o Jediu i przypomniałem sobie, że fakt, że jeszcze nie powstał ani film, ani serial o rudym Jediu jest jedną z największych, największych przewin gwiezdnowojennych ostatnich lat, bo to jest samograj, to jest temat, który nie może się nie udać.
Dlatego tu nagrody nie przyznamy, ale zostawiamy miejsce.
Serial Obi-Wan Kenobi z drugiej strony też się nie mógł nie udać, a tym proszę czasem, bardzo.
Tak, dokładnie, dobrze. I idąc dalej, mamy kategorię pokrewną poniekąd, czyli coś co udowadnia, że superherosi jeszcze dają radę, co obejrzeliśmy w 2025 roku. Ja mam zwycięzcę jednego, aczkolwiek kondycja przede wszystkim MCU, ale też świata DC
wzrasta.
Wydaje się poprawiać. Tak,
tak, tak. Idzie w górę, idzie ku dobremu. Oczywiście nie ma się co oszukiwać, raczej już powrotu do tego hype'u sprzed lat kilku się nie doczekamy, natomiast przynajmniej wyszliśmy z jakiegoś takiego totalnego chaosu, że nie wiadomo czy na prawo, czy na lewo, czy do góry, czy na dół, tylko gdzieś wydaje mi się, że kierunek został ustalony i te główne filmy superbohaterskie z tego roku, czyli Fantastyczna Czwórka i chyba przede wszystkim Superman, pokazują, że to jest dobry kierunek i że jeszcze coś można w tym gatunku odnaleźć.
Tak, i Thunderbolts też nie zapomnijmy, też nam się podobał, więc to było spoko, ale mój zwycięzca, nie wiem, czy o nim pomyślałeś, ale skoro nie wymieniłeś go jeszcze, to może go zostawiasz, to jest taki suspens, Hubert. Jednak Daredevil. Powrót Daredevila, który zresztą powróci po raz drugi już niedługo, bo w marcu dostaniemy drugi sezon, udowadnia, że serialowe wcielenie MCU pod wodzą Disneya ma rację bytu, bo nawet jeśli ten nowy sezon nie był tak fajny jak pierwszy sezon Netflixowy, to jest dobry na tyle, że można się trochę zachwycać.
Tak, można się trochę zachwycać, można bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie będę też cię oszukiwał, kiedy w trailerze drugiego sezonu zobaczyłem Jessica Jones. Yeah, będzie fajnie, coś wiadomo. Ciekawego. Więc tak, Daredevil, natomiast widzisz, tutaj moja geekowa natura trochę wychodzi, bo ja tak trochę się zastanawiam, tego Daredevila to podłączyć, bo tych superbohaterów, no niby jest superbohaterem, ale takim, wiesz, małej kategorii, street level, to wiesz, myślałem tutaj, bardziej miałem w głowie ten taki...
Duża skala.
Dużą skalę, supermoce i w związku z tym przede wszystkim te główne tematy supermanowo, fantastyczno, czwórkowo. No dobrze, niech będzie też Thunderboltsowo. Tutaj bym
tak
rozważał.
Wiem, moglibyśmy jeszcze tu wrzucić pewnie serial Peacemakerze, którego ciągle nie widziałem, ale słyszę tylko dobre rzeczy i jak mi się włącza czasem reklama na Habele, bo HBO czasem ma tak, że ci włącza reklamę przed filmem, którą możesz pominąć, to tam jest ten moment, że to są równoległe światy, uniwersa i mówię, no obejrzę w końcu tego Peacemakera.
Tak,
kiedyś.
No, natomiast Daredevil oczywiście w naszych serduszkach jest zawsze i będzie, więc też jak najbardziej się liczy. Czy chcemy wybrać zwycięzcę?
Nie musimy. To jest też może, tak jak Star Warsy nie dostały trzonka, to MCU tudzież DC też nie dostaje trzonka.
Przy czym ja bym tutaj przynajmniej zrobił wskazanie na Supermana, dlatego że wydaje mi się, że miał najtrudniejszą robotę do zrobienia, bo z jednej strony musiał wymyślić coś nowego. Pan David Corenz Wett musiał udowodnić, że nie tylko Henry Cavill się nadaje na Supermana już teraz.
I dał radę.
I dał radę i wydaje mi się, że dał radę i to z nawiązką. Natomiast tak, tutaj wysiłek był chyba największy, żeby to uniwersum ożywić też ze względu na w ogóle stan DC tak. Universe na ten moment.
I teraz, żeby się nie okazało, że Supergirl pogrąży to wszystko, co James Gunn zbudował, ale o tym się przekonamy za kilka miesięcy, więc dobrze, ze wskazaniem na Supermana, w każdym razie superhero jeszcze żyją. Czy ten hype osiągnie poziomy sprzed lat? Nie, ale zobaczymy. Na pewno będziemy kibicować. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Jest coraz większe są emocje w podcaście Hammerzeit. Co teraz? Co przygotowali prowadzący?
Filip, następna kategoria. To jest kategoria, która miała być chyba taka trochę złośliwa, a okazało się, że jest tego bardzo dużo.
No, dokładnie.
Kategoria, którą wymyśliłeś, to jest co my w ogóle widzieliśmy polskiego w 2025 roku?
To nawiązuje do poprzedniego rozdania Złotych Trzonków, kiedy myślałem, że widziałem tylko film Kos, a okazało się, że widziałem więcej rzeczy, więc tutaj się przygotowałem odpowiednio. I tutaj jest kategoria, która teoretycznie powinna wyłonić zwycięzcę, czyli najlepszą polską rzecz, jaką widzieliśmy w tym roku i może tak się stanie, ale głównie chodzi też o to, żeby trochę pokibicować, bo dajemy radę, robimy rzeczy, które nie są tylko albo filmem o chlaniu, albo filmem o policjantach lub serialem kryminalnym, co się chwali.
Właśnie połowę mojej listy skasowałeś, nie?
Spokojnie. Więc rzeczy, które ja wrzuciłem na listę jako rzeczy, które widziałem lub wiem, że ty widziałeś, to są kolejno film LARP, serial Heweliusz, film Ministranci, film Vinci 2, serial Projekt UFO, serial Wzgórze Psów, serial 1670 sezon drugi i film Dom Dobry.
Tak, widziałem mniej więcej połowę, tak na szybko licząc, z tych rzeczy, których powiedziałeś, gdyż nie widziałem filmu LARP, nie widziałem Wzgórza Psów i nie widziałem Projektu UFO.
Oraz większości drugiego sezonu 1670.
Tak, oraz natomiast wydaje mi się, że mam dość po pierwszym odcinku dość dobry pogląd na resztę tego sezonu, ale to jest inny temat. Tak, ja tutaj mam oprócz tego jeszcze jeden film, który też właściwie mogłem zaliczyć do kategorii najlepsza rzecz, którą widziałem, jak nie chciałem oglądać nic innego. Jest to film... Nie pamiętam teraz tytułu, ale użyję tytułu Zabić papieża. Nie pamiętam.
Bogusław
Linda strzela do arbuzów, gdyż będzie potem celował w Jana Pawła II.
Okej, okay, a to chyba jest Zabić papieża, nie? Ja tak jak powiedziałeś, to mi się wydaje, że to jest taki tytuł, ale na pewno być, nie jest.
Nie wiem. W każdym razie też...
Pasikowski i Linda, no po prostu jakby tak, o to chodzi.
W każdym razie jest to film, który również widziałem i który jest filmem polskim, więc łapię się do tej listy. Nie jest to film, który powinien wygrać w kategorii, chociaż chciałbyś wybrać jakiegoś faworyta?
Chciałbym i myślę, że tutaj jest łatwy cheat code, który możemy osiągnąć, mianowicie wybrać serial i film. I nominuję do nagrody Heweliusza oraz Ministrantów.
Jest to bardzo dobra nominacja, akceptuję ją i przyznajemy nagrody tym filmom i serialom, gdyż film Dom Dobry nie jest tak dobry, jak ma napisane w tytule i jestem gotowy z każdym na ten temat bardzo mocno podyskutować. No niestety, pan Smarzowski troszkę się przesmarzowskował.
Tylko u nas redaktor Hubert wspiera przemoc wobec kobiet.
Kontrowersyjna opinia, tak jest. Ale Filip, chciałem zaznaczyć, że przegapiłeś w swoim zestawieniu i jest to
czy jednak, absolutnie... Czy jednak czegoś nie przypomniałem
jest,
sobie?
Jest to absolutnie żenujące, ponieważ ja mam jednego zaznaczonego pogrubionym fontem zwycięzcę w tej kategorii i jest to film, który widzieliśmy w 2025 roku.
Niemożliwe, co, o czym zapomniałem?
Jest to film pod tytułem Pieprzyć Mickiewicza 2, który okay, jest nie, najlepszym polskim filmem, jaki widzieliśmy w poprzednim roku i nie ma żadnej dyskusji na ten temat.
Event to był najlepszy event.
To był event.
Ale dobrze, tak, to Hubert, jak wyjdzie trójka, to rozumiem, że oglądamy.
Tak, widzieliśmy, on chyba już wyszła, już
plakat. Może wyszła, nie wiem, zwiastun, widzieliśmy zwiastun, Hubert.
Były te plakaciki w multikinie. Więc tak, film Pieprzyć Mickiewicza 2 jako ostatni film wyświetlany w nieistniejącym już poznańskim multikinie 51 pozostanie w naszej pamięci, a przynajmniej mojej, bo Filip ewidentnie już o tym zapomniał.
Nie, ja pamiętałem, bo mam go na Filmwebie ocenionego na 3, ale nie wrzuciłem go na listę, po prostu.
Tak, więc to jest zwycięzca i nie będziemy na ten temat więcej rozmawiać.
Dobrze, mili Państwo, trzy ostatnie kategorie, z czego jedna jest opatrzona komentarzem XD w wykonaniu autora.
Tak, bo jestem ciekawy, czy jesteś w stanie coś zaproponować, bo ja mam jedną propozycję tylko dlatego, że wyskoczyła mi na Netflixie w kategorii filmy nominowane do Oscara, czy jakiejś takiej podobnej. Jest na Netflixie film krótkometrażowy, który podobno jest nominowany do Oscara. Jest to film Singers, który jest filmem bardzo dobrym i go obejrzałem i w związku z tym zostaję zwycięzcą w tej kategorii.
Zgadzam się, bo też mi się wyświetlił na głównej stronie i nie wiedziałem, co to jest. Mówię, okej. Okay. Nie obejrzę teraz, ale fajnie, że jest.
Chciałem też, drodzy słuchacze, powiedzieć, że początkowo ta kategoria brzmiała najlepszy film, krótkometrażowy film dokumentalny, ale potem stwierdziłem, że o nie, będę musiał przeczytać, jakie są krótkometrażowe filmy dokumentalne w ogóle, bo nie widziałem żadnego w tym roku, więc zmieniłem te kategorie, żeby sobie trochę ułatwić życie. Natomiast bardzo fajny był serial dokumentalny o Martinie Scorsese na Apple TV.
Dobrze, to ja mogę powiedzieć, że na przykład obejrzałem bardzo...
Ale on chyba jest starszy.
Kilka fajnych krótkometrażowych horrorów na YouTubie. Jest taki autor, kto się nazywa Dylan Clark i robi świetne rzeczy na przykład. Mógłbym, ale nie będziemy wchodzić w tą ścieżkę długą.
YouTube nie łapie się w kategorii. To jest content.
To jest bagno pełne pułapek. Dobrze, dwie ostatnie kategorie, które zakończą tegoroczne rozdanie Złotych Trzonków podcastu Hammerzeit. Jedna kategoria jest dla Państwa oczywista, bo zawsze pojawia się na końcu, a przedostatnia kategoria jest kategorią autorstwa Huberta, ale przeczytam ją ja. Kategoria numer 23. Najbardziej wrażliwy męski mężczyzna.
Roku 2025.
Oczywiście. I z racji tego, co zostało powiedziane jakieś 3 godziny temu w podcaście, chciałbym nominować do tej nagrody głównego bohatera filmu Sny o pociągach, w którego wciela się Joel, właśnie nie wiem, Edgerton, w każdym razie taki Australijczyk ze smutną twarzą, bowiem jest to film bardzo dobry, bardzo smutny, bardzo życiowy, a on jest drwale, ma wielkie mięśnie, potrafi rozwalać drzewa.
Robi jedną, tak, jest bardzo męski, wykonuje jedną z najbardziej męskich prac w ogóle w historii męskich prac, jakie istniały, ale jest jednocześnie wrażliwy, ludzki, otwarty na emocje swoje i ludzi naokoło i pokazuje, że można te dwie rzeczy połączyć, także tutaj zwycięzca jest jasny. Natomiast myślę, że także nowe wcielenie Supermana pokazuje, że ta jego wrażliwość, zwłaszcza w wykonaniu pana Davida Corenswetta, wychodzi na pierwszy plan. To znaczy on jest bardzo poczciwy, ten nowy Superman, jest bardzo optymistyczny, jest bardzo wrażliwy, jest bardzo przejęty losem nie tylko ludzkości jako całości, ale także pojedynczych przedstawicieli tego gatunku, dlatego jego również wypadałoby nominować, bo w przypadku Supermana to nie zawsze było takie oczywiste.
Cytując Kena Jeonga z serialu Community...
Gay!
Tak, natomiast jeszcze chciałbym też nominować jedną postać, proszę. A mianowicie chciałbym nominować po raz kolejny serial The Pitt i doktora Robiego, który w momentach, kiedy trzeba zachować zimną krew i analityczny umysł w tym serialu robi to wyśmienicie.
Natomiast, jak to się mówią, butelkuje swoje emocje, tak, chowa je bardzo głęboko.
Natomiast są momenty, w których ta jego wrażliwa, męska natura wychodzi na wierzch i jego wszystkie problemy emocjonalne skumulowane przez godziny długie dyżuru szpitalnego muszą znaleźć gdzieś ujście i to jest przez pana Noa Waliego zagrane również wyśmienicie. Natomiast zwycięzcą niepodważalnym jest pan Joel Edgerton jako pan Robert Grainier, czyli główny bohater filmu Sny o pociągach.
Który jest ekranizacją książki pod tym samym tytułem, a w zasadzie nowelki, bo to podobno krótka rzecz, 100 tak. stron, więc łykniecie to w weekend, drodzy słuchacze, bo jesteście super inteligentni, ale dosyć pierdzielenia, czas na jedyną kategorię, która się liczy i która po raz pierwszy sprawiła nam problem.
Uwaga, dżingiel. Znowu muszę wymyślić, jaki będzie.
Mili Państwo, ostatnia kategoria trzonków złotych podcastu Hammertide roku pańskiego 2025 to...
Buły roku, czyli w tym wypadku buły męskie, buły żeńskie lub buły osobowe lub postaciowe.
Tak jest. Jeśli słuchacie nas od dawna, to dobrze wiecie, że kategoria buł narodziła się z naszej głębokiej heteroseksualnej fascynacji fizycznością Henry'ego Cavilla. I to tak urosło i się tak kulało przez lata, że teraz doceniamy wszystkich z czysto fizycznego punktu widzenia, aczkolwiek jesteśmy sprawiedliwi i dzielimy to równo, nie tylko płeć żeńska, płeć męska, ale również osoby wpadają to, bo może Hubert, wiesz, nie wiem, Hunter Schafer na przykład.
Nie, ja tutaj mam jeszcze jeden typ jakby buł, które zrobiły na mnie wrażenie i nie będziemy dyskutować na temat dlaczego, ale dojdziemy do tego za chwilę.
Dobrze.
W każdym razie, Filip, mamy tu szereg nominacji.
Ja też mam szereg, udało mi się uzbierać.
Nominacje tyczą się zarówno buł męskich, jak i buł żeńskich, jak i buł innych. Mm. Buły są przednie, buły są odtyłowe, więc mamy przekrój przez buły świata. Ja bym chciał, nie wiem, czy jak to uporządkujemy, Filip?
Hubert, myślę, że z racji tego, że mamy mnogo, to myślę, że możemy na zmianę tym razem. Wyjątkowo jedyna kategoria, gdzie będziemy tych nominowanych, ja mam, czekaj, policzę, żeby być tutaj dokładnym, cztery. Cztery mam propozycje, z czego jedna jest podwójna.
Ja mam sześć.
Okej, okay. To moje...
Z czego jedna jest potrójna.
Dobrze, to uznajmy w takim razie, że moja podwójna to są dwie osobne, żeby było na zmianę. Więc Dobrze. Pan zaczyna i potem ja.
Dobrze, tylko mam...
Może się powtórzą,
Hubert. Mam je trochę złej kolejności, ale dobrze. Zacznę w takim razie od buł, których... Nie widziałem w ramach fabuły całościowej, a jedynie w ramach mojego researchu, który rokrocznie psuje mi historię przeglądarki internetowej bardzo intensywnie. Ponieważ dowiedziałem się, Filip, że w roku 2025 wyszedł remake klasycznego filmu pod tytułem Running Man, w którym główną rolę gra pan Glenn Powell, który znany jest ze swojej bardzo atrakcyjnej fizyczności. Mm. I w tymże filmie jest scena, w której musi uciekać z budynku odziany jedynie w ręcznik. W związku z tym jego buły frontowe są widoczne przez większość tej sceny.
Czy ręcznik spada, Hubert?
Ale w pewnym momencie musi ten ręcznik zdjąć, aby przy jego pomocy stłuc szybę. A i nie uszkodzić sobie dłoni. W związku z tym przez pewien czas także widzimy jego równie rozbudowane tylnie buły i za te jakby proporcje zachowaną między jednymi bułami a drugimi chciałbym nominować pana Glenna Powella.
Dobra nominacja, bo tak jak nie mam jakiegoś wielkiego szacunku do jego talentu aktorskiego, to mam szacunek dla niego jako osoby. Mam wrażenie, że to jest dobry ziomek po prostu. I film Running Man, mimo tego, że poniósł sromotną porażkę w box office, to ja chętnie obejrzę, gdy tylko pojawi się w moim leniwym, wygodnym zasięgu, czyli jak kliknę pilotem, to będzie. Więc zgadzam się z tą nominacją. Moja pierwsza nominacja, która ma tutaj uzupełnić twoje, jest nominacją serialową, która swoje trzecie wcielenie zaliczyła w roku pańskim 2025, mianowicie Alan Richson wcielający się w Richera w serialu amazońskim.
Wydaje mi się, że to jest powracająca fascynacja twoja.
Tak, bo to jest znowu, to jest gość, który...
Który ciebie całego zmieściłby w jednej swoim łudzie. Tak?
Ja bym wszedł do jego nogi, jeszcze by się tam telepało. Tak, zdecydowanie. I w tym sezonie niezmiennie, czego zabrakło, Hubert, to jest dla koneserów serialu Richard, zabrakło tego w sezonie drugim, również uprawia fizyczną miłość z kobietą, tak jak w sezonie pierwszym, więc sezon trzeci jest dużo lepszy niż sezon drugi, co potwierdzą wszyscy widzowie.
Dobrze, to ja teraz chciałbym skierować się w stronę kategorii, która stała się w pewnym momencie u nas trochę podkategorią, czyli tak zwane buły starcze. To znaczy doceniamy fizyczność ludzi, którzy dbają o swoją tężyznę również w wieku bardziej dojrzałym.
Jak Robert F. Kennedy, słynny propagator zdrowia w US&A.
Tak, propagator jedzenia jogurtów i martwych jaszczurek. Natomiast moja nominacja tutaj ląduje u pana Ralpha Fiennesa.
Czy jest to nominacja za film, który jeszcze jest z tamtego roku, a nie z tego?
Tak, może być, ponieważ jego buły, które prezentuje połowicznie w filmie 28 lat później, są takimi powypadkowymi bułami po jego intensywnym treningu do roli Odyseusza w filmie, w którym zagrał rolę tytułową. I trzeba przyznać, że jak na te 60x lat, nie pamiętam dokładnie ile, które już ma na karku, no to prezentuje się bardzo godnie, także w kategorii, a właściwie podkategorii starcze buły, pan Ralph Fiennes dostaje moją
bardzo dobrze,
nominację.
To ja chciałem nawiązać w takim razie do tej subkategorii i nominować Shona Penna w zbyt obcisłej koszulce w filmie Jedna bitwa po drugiej, bo jego żylaste przedramiona i wydatna klatka piersiowa ewidentnie udowadniają, że tam się kryją buły. Nie widzimy ich z szacunku dla fabuły oraz postaci, ale...
Z szacunku reżysera do samego siebie przede wszystkim.
I też tak. Pan PTA nie sięga po tanie chwyty, absolutnie. Ale no nie da się tego nie zauważyć, więc w nawiązaniu chciałbym nominować Shona Penna.
Dobrze, to ja teraz, nie wiem, mam wszystkie trzy od razu tak wymienić? Nie, bo ja chciałem tutaj powiedzieć, że koncentrujemy się na razie na męskiej części tej nagrody.
Ja mam jeszcze jednego męskiego mężczyznę.
Dobrze, to teraz dla przełamania ja bym chciał zaproponować i wskazać słuchaczom, że wymieniany już przeze mnie jako guilty pleasure serial Landman, oprócz tego, że jest skarbnicą wielu zabawnych scenek z Billym Bobbym Thorntonem, jest także skarbnicą przede wszystkim żeńskich buł odtyłowych w wydaniu potrójnym, zwłaszcza w drugim sezonie, bo mamy bardziej dorosłe buły pani Ali Larter, która nie krępuje się, żeby je prezentować dość intensywnie.
Szanuję.
Mamy młodsze buły pani Michelle Randolph, która gra córkę Billiego Boba Thorntona, ale pełnoletnią.
Hubert, nie znam, sprawdzę.
Tak, a także mamy w drugim sezonie debiutującą w tej roli, Filip, buł w serialu Landman, pani Francesca Xereb, nie wiem jak się czyta dokładnie nazwisko.
Jeżeli jest pochodzenia Latino tudzież Mexico, to pewnie Xereb jakoś, jeżeli tam jest
właśnie,
X, to...
Właśnie chyba Xereb się pisze, natomiast jest to mniej istotne, bardzo istotne jest, że jest to bardzo fajna postać, a także jest jedna scena, w której rano prezentuje się w bieliźnie w kuchni, na co potem Billy Bob Thornton mówi, dlaczego w mojej kuchni jest... dziewczyna, która ma 5 stóp 3 cale wzrostu i tyłek jak chlebak. Bardzo mi się to określenie spodobało, w związku z tym chciałbym nominować Landman za nieukrywanie tej części bułowatości.
Okej, dobrze, to ja, skoro przeszliśmy przez barierę płci, to ja chciałbym nominować w takim razie duet kobiecy z filmu, którego nie widziałeś, a który został już wspomniany wcześniej, film The Assessment, czyli minimalistyczne sci-fi o nieposiadaniu dzieci w trudnych czasach zniszczonej przyszłości na tej planecie. Film, w którym jest mało ról, ale bardzo istotne...
Mało ról, dużo buł.
Mało ról, dużo buł. Bardzo istotne role grają pani Elizabeth Olsen i pani Alicia Vikander, które...
Zapowiada się sympatyczne.
Znane są z tego, że po pierwsze są bardzo dobrymi aktorkami i gdziekolwiek się je ogląda, to jest generalnie robota wykonana wyśmienicie. A po drugie, no nie należą do jakby najbrzydszych kobiet na tej planecie, więc sam fakt, że nie spodziewałem się, ale że w tej produkcji pojawiają się sekwencje, które w jakiś sposób kierują wzrok widza w stronę buł górnoprzednich oraz odtyłowych, powoduje, że jest to tak zwana wartość dodana. Więc ja jako miłośnik urody obydwu pań oraz wspomnianego już talentu nominuję obie, gdyż takie kombo to ja bardzo przepraszam, ale muszę.
Dobrze, Filip, to teraz zanim wskażę mojego wyraźnego faworyta i tutaj lekki spoiler, jeśli chodzi o formę, którą zastosowałem, to chciałem powiedzieć i nawiązać do tego, że będą to były nie tylko męskie, żeńskie, osobowe, ale także postaciowe, gdyż chciałbym po prostu tutaj tylko napomknąć z powodów, o których zupełnie nie będziemy rozmawiać. Pani Una Chaplin w filmie Avatar spowodowała, że chciałbym nominować tę postać do tej kategorii i myślę, że możemy przejść do następnej.
Wiesz, zupełnie poważnie, zastanawiałem się. Miałem Avatara w głowie i miałem panią Unę Chaplin, która w wersji jakby cywilnej już również absolutnie atrakcyjna. Również po serialu Tabu, który z jakiegoś powodu nie chce wrócić. Tom Hardy i Una Chaplin bardzo istotne role grają w tymże. Myślałem przez sekundę, że nawiążesz do wspomnianego już niezniszczalnego, tudzież nieśmiertelnego pana Invincible, gdzie zarówno chłopcy, jak i dziewczęta animowani są również wydatni w pewnych aspektach.
Myślę, że gdybym miał jednak o super bohaterskie tematy zahaczyć, to myślę, że więcej bym znalazł tutaj tematów w Gen V. Ale...
Zapomniałem.
Tak, ale nie. Zdecydowałem się jednak...
Dobrze, słusznie.
Na niebieski wariant i przejdźmy dalej.
Dobrze, no to ja mam ostatniego faworyta do kategorii. Jest to faworyt męski, bardzo męski, faworyt już wspomniany, faworyt podwójny, faworyt w tanktopie, faworyt pan Michael B. Jordan za film Grzesznicy.
Ja bym bardzo chętnie się zgodził z tobą, gdyby nie fakt, że buły były schowane za tanktopem. Także trochę to jest przeinaczenie kategorii. Natomiast tak, doceniamy, trochę spoiler już powstał na początku tego odcinka, który trwa już dużo dłużej niż powinien, ale trudno. I ja w takim razie chciałem wskazać zwycięzcę.
Dobrze, proszę Hubert, czekam niecierpliwie.
Tak, mimo tego, że nie widziałeś tego serialu, Filip, to chciałem powiedzieć, że jest taki serial, który ma tytuł 1000 ciosów, a 1000 blows. Jest to film o XIX-wiecznym Londynie. I w którym to filmie rolę pana Sugara Goodsona gra Steven Graham, który wygląda jak czołg w tym filmie, serialu. I w związku z tym ewidentnie spełnia wszystkie kryteria, jeśli chodzi o zwycięzcę w kategorii buły roku, ponieważ jego bokserskie, niskie, krępe buły i szerokie ramiona i gigantyczne bicepsy powodowały, że moja reakcja, jak go pierwszy raz zobaczyłem w ringu, w serialu, to powiedziałem, ole do pierdolu. Więc myślę, że to wystarczający komentarz.
Dobrze, jakby z racji tego, że serial mam na liście po twojej rekomendacji i teraz za każdym razem, jak odpalam Disney+, to on mi się pojawia na tym banerze, że już jest cały sezon dostępny, to jest szansa, że będzie wysoko na liście rzeczy, które obejrzę w najbliższej przyszłości i tak naprawdę celem tej kategorii, oprócz wyróżnienia zwycięzcy, jest trochę ponapawanie się fizycznością ludzi pięknych, piękniejszych i zdolniejszych niż my sami, co zostało niniejszym osiągnięte, więc bardzo chętnie zgodzę się z tobą, mimo tego, że nie widziałem, że pan Steven Graham zasługuje na jeszcze jedną statuetkę, więc 1000 ciosów, serial Disney+, jeśli chcecie zobaczyć dzika w ludzkiej formie, to zapraszamy serdecznie i niniejszym oto konkludujemy podsumowanie roku pańskiego 2025 w wykonaniu podcastu Hammerzeit. I nie wiem, czy Hubert, chcesz coś powiedzieć na koniec państwu, którzy wytrzymali z nami półtorej godziny, czy żegnamy się i mówimy co dalej?
Zazwyczaj na wszelkiego typu galach na końcu mówi się bezpiecznej drogi do domu, do zobaczenia za rok!
I nawet jeśli nie zobaczymy się za rok, tylko usłyszymy się i na przykład za 11 miesięcy lub za 13, to mamy nadzieję, że w tym roku, który już chwilę trwa, zostaniecie z nami. Wiemy, że będziemy rozmawiać o Peaky Blinders, wiemy, że będziemy rozmawiać o Daredevilu, wiemy, że pewnie porozmawiamy o oscarowych filmach, czy to o wartości sentymentalnej, dokumentalnej, czy o tym filmie, że kobieta chce kopać wszystkich, bo matczyne życie ją dojeżdża.
Tym, i o tym koreańskim.
I o tym koreańskim, oczywiście. I o jeszcze innych kilku fajnych tematach. To zostańcie Państwo z nami. A tymczasem dziękujemy za uwagę. Życzymy bezpiecznej drogi do domu oraz pamiętajcie, żeby odkamienić czajnik.
Koniec.